Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Rozpoczynamy nasze rozmowy niedokończone. Temat zapowiadany już wcześniej. Otóż bezpieczeństwo krajowe i międzynarodowe, próba oceny i analiza tegoż właśnie bezpieczeństwa. Naszym gościem zapowiadanym jest pan dr Łukasz Kister, ekspert do spraw bezpieczeństwa, jak pana często, kiedy rozmawiamy w aktualnościach dnia, przedstawiamy, ale również człowiek, który zna się na terroryzmie, antyterroryzmie, mówiąc ogólnie, i też miał kontakt, prawda, z pracą służb w tym pozytywnym sensie, a więc pracą służb dla dobra i bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Witam serdecznie, panie doktorze.
Szczęść Boże.
Studio. Szczęść Boże. No i właśnie pierwsze pytanie, tak nam rzeczywistość sama się tutaj, można powiedzieć, nasuwa z problemami, bo zakończyła się konferencja w Monachium. I jak pan doktor ocenia tę konferencję, znaczy wypowiedzi głów państw, zachowanie się polskiej strony, no i wizja przyszłości bezpieczeństwa Polski i tu także Europy w kontekście światowym niestety?
Konferencje monachijskie to zawsze są te wydarzenia, które wskazują na klimat, jaki istnieje w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego. Ta miniona konferencja pokazuje, jak bardzo zmieniły się priorytety w tym bezpieczeństwie międzynarodowym, jak bardzo zmienili się też ci, którzy w tym bezpieczeństwie międzynarodowym będą decydowali. Ci, którzy mylili się w zagrożeniach, ci, którzy mylili się w ocenach tego, jak wygląda bezpieczeństwo międzynarodowe, bezpieczeństwo światowe, ale także przede wszystkim bezpieczeństwo kontynentu europejskiego, zostali nieco odsunięci na drugi plan. Na pierwszy plan wychodzą właśnie ci, którzy od wielu miesięcy przebijają się ze swoim głosem, ze swoimi ostrzeżeniami na temat tego, w jakim kierunku podąża Europa, w jakim kierunku podąża świat i jak radzić sobie z tymi rosnącymi zagrożeniami, a przede wszystkim jednoznacznie opisują i nazywają te zagrożenia. I tutaj do tej pierwszej ligi wchodzi właśnie Polska. Polska po wielu latach traktowania jako taki chłopiec z drugiego rzędu, który co jakiś czas przebija się ze swoimi hasłami, ale to raczej są hasła wsparcia, takiego konformizmu, że wszystko to, co Europa Zachodnia zauważa, to wszystko, o czym decyduje i jak decyduje, to jest najważniejsze i my się z tym zgadzamy. Od kilku miesięcy zmieniliśmy ten front. Od kilku miesięcy nazywamy zagrożenia po imieniu. Od kilku miesięcy jesteśmy w stanie bardzo otwarcie i wprost mówić o tym, że nie zgadzamy się na politykę Europy Zachodniej, że oceniamy ją bardzo negatywnie, że widzimy realność zagrożeń, które do nas płyną z południa, ale także ze wschodu. I to wszystko znalazło odzwierciedlenie podczas tej konferencji, w trakcie której Stany Zjednoczone jako główny aktor tego naszego transatlantyckiego bezpieczeństwa doceniają Polskę, doceniają nasz głos w sprawie Ukrainy, doceniają nasz głos w sprawie zagrożeń wynikających z tego najazdu z południa, doceniają nasz głos w sprawie takiej globalnej oceny bezpieczeństwa i to widać po tym, jak politycy amerykańscy, brytyjscy odnoszą się do naszego prezydenta, ministra spraw zagranicznych, ministra obrony narodowej, jak przyjmują naszych polityków. To widać nie tylko w Monachium było, ale podczas wielu ostatnich wizyt naszych ministrów, wiceministrów, głowy państwa, jak jest przyjmowana, jak jest oceniana, o czym w ogóle rozmawiają wiceministrowie, ministrowie ze swoimi odpowiednikami z Europy Zachodniej, ze Stanów Zjednoczonych. Bo to też jest potężna różnica między tym, a tym, co obserwowaliśmy przez ostatnie kilka lat, gdzie te rozmowy były tak naprawdę rozmowami o niczym. One były ładne, one były kwieciste, ale z nich nic nie wynikało. A tutaj nagle nasz minister obrony narodowej potrafi rozmawiać z Holendrami, Niemcami, z którymi się zupełnie nie zgadzamy w kwestiach bezpieczeństwa, a jednak przyjmują naszego ministra. Rozmawiają z nim nie na zasadzie przewagi, że tak, to my, Zachód, mamy rację, tylko przyjmują naszego ministra, przyjmują jego uwagi, a przede wszystkim oficjalnie deklarują chęć dalszej współpracy. To widać po tych deklaracjach, że dzisiaj nawet Europa Zachodnia, najbardziej liberalna od wielu, wielu już lat, zaczyna zauważać swoje błędy, zaczyna doceniać racjonalne spojrzenie na to, co dzieje się na świecie.
No właśnie, my też to obserwujemy i tutaj takie jest podejście bardzo, by być osobiste, czyli co każdy Polak odczuwa i można powiedzieć takie bardziej międzynarodowe, to znaczy racja stanu, polska racja stanu, odpocząwszy od pana prezydenta, skończywszy na ostatnim urzędniku, ale, prawda, który reprezentuje
tutaj
Polskę.
Ale też jest tak, że dzisiaj zwykli obywatele, bo ja też za takiego się uważam, czuję, że moi politycy, ministrowie, prezydent mówią językiem, który ja rozumiem, mówią o zagrożeniach, które ja rozumiem, ja odczuwam, ja widzę. Nie ma takiego dysonansu, jaki był w przeszłości, że Polacy odczuwali i mówili o zagrożeniu ze wschodu, a ministrowie i politycy mówili, że takiego zagrożenia nie ma. Kiedy Polacy widzieli w mediach zagrożenie płynące z południa, a politycy mówili, nie, takiego zagrożenia nie ma. To jest nawet szansa i nadzieja dla naszego kraju. Dzisiaj nie ma czegoś takiego. Dzisiaj na ulicach można usłyszeć, że wreszcie ktoś mówi tym samym głosem, wreszcie ktoś ze szczytu władzy mówi o tych samych zagrożeniach, co ja je odczuwam na ulicy. I tutaj nie ma znaczenia, czy ktoś popiera obecnie rządzącą partię, czy jej nie popiera. To jednak politycy dzisiejsi z pierwszych ław rządowych mówią tym samym językiem i w ten sam sposób, jakim mówi ulica i jak ulica ocenia to, co dzieje się na świecie. Bo to jest też ważne, żeby politycy, szczególnie w kwestiach bezpieczeństwa, nie odrywali się od tego naszego poczucia bezpieczeństwa, żeby mówili w ten sam sposób, bo my ich wybraliśmy, żeby zapewniali nam bezpieczeństwo. My musimy czuć, że oni to robią dla nas i że rozumieją tak samo zagrożenie jak my, by móc zapewnić nam spokój i dać nam tą szansę właśnie takiego, przynajmniej krótkotrwałego, ale jednak niezakłóconego spokoju i normalnego funkcjonowania.
No właśnie, a propos tutaj poczucia bezpieczeństwa, które jakoś jest badane. Panie doktorze, tak wziąłem naprawdę pierwsze z brzegu badanie, bo to ono nawet nie jest z tego roku, sprzed kilku tygodni, tylko nawet z roku ubiegłego, ale przykładowo, bo mi się wydaje, że pewne zarysy się tutaj chyba powtarzają. Bezpiecznie czują się przede wszystkim w Polsce badane osoby najlepiej wykształcone, przedstawiciele kadry kierowniczej oraz specjaliści z wyższym wykształceniem. Wzrost poczucia bezpieczeństwa rośnie wraz z sytuacją materialną i wysokością miesięcznych dochodów ankietowanych. Czy pan się z tym zgadza? I w ciągu ostatnich 5 lat mniej więcej co piąty badany, 22%, padł ofiarą jakiegoś przestępstwa. Wśród nich największą grupę stanowią osoby, które zostały okradzione, 16%, włamania 8%, pobicia 3%. Czyli co? Stan, to co mamy w portfelu, wpływa na to, jak się czujemy bezpiecznie, tak, czy mniej bezpiecznie.
Bo to jest trochę tak, jak z tą ciepłą wodą w kranie. To też tak jest z stanem posiadania. Kiedy jest nam dobrze, kiedy materialnie nic nam nie doskwiera, staramy się nie zauważać tego, co się dzieje wokół nas. Nasze codzienne życie. Rano budzimy się, jedziemy do pracy, wracamy do domu, niczego nam nie brakuje, nie mamy problemów z codziennym funkcjonowaniem takim zwyczajnym, wtedy nie zauważamy tej biedy, tych tragedii, które dzieją się wokół nas, a już zupełnie pomijamy to, co się dzieje daleko od nas. Libia, Syria, nawet Węgry, no przecież to jest tak daleko, że wielu z nas to nawet nie chce się zerknąć na mapę, żeby sprawdzić, gdzie jest Libia, Syria, gdzie to państwo islamskie, gdzie wiele innych zagrożeń czyhających na świecie. Już nie mówię o problemach bezpieczeństwa w Ameryce Południowej. To już w ogóle zupełnie za oceanem, to tego w ogóle nie chcemy zauważać. A dopiero kiedy zaczynamy zastanawiać się, kiedy te zagrożenia zaczynają do nas przemawiać poprzez media, wtedy dopiero uświadamiamy sobie, że to nasze bogactwo, że ten nasz dobrobyt, że to nasze pozorne szczęście, wolność i spokój, ono za chwilę może zniknąć. I dopiero wtedy zastanawiamy się i próbujemy znaleźć odpowiedź, jak sprawić, żeby ten dobrobyt pozostał. Bo jak pozostanie dobrobyt, to będziemy się czuli bezpiecznie. Jak będziemy się czuli bezpiecznie, no to będziemy też w stanie pomnażać ten dobrobyt. I to jest takie trochę zaklęte koło, dlatego musimy robić wszystko, by społeczeństwo właściwie oceniało zagrożenia z jednej strony, ale z drugiej strony chciało wspólnie dbać o to bezpieczeństwo, bo nasze bezpieczeństwo jest trochę naszym dziełem, jest to, co my sami sobie wypracujemy.
No właśnie, czy do końca to jest prawda, panie doktorze, powiem tak przewrotnie teraz, bo jak ten Baca, co miał poglądy, a się z nim nie zgadzał, swoje, bo tak chcę zapytać, bo z drugiej strony, czy nie rodzi się takie poczucie w obywatelu, ja mam pracować, płacić podatki, wykonywać, uczyć się, jeżeli jestem studentem, prawda, chodzić do szkoły, wykonywać swoje obowiązki, natomiast państwo, po to jest państwo, że ma mnie chronić przed ISIS, przed terrorystami, ma mi dawać bezpieczeństwo, żebym ja mógł pracować i to państwo utrzymywać. Czy takie myślenie, no myślę, że ono nie jest poprawne, jest bardzo takie, prawda, takie no coś za coś, prawda? I to tak bardzo ściśle mówiąc.
Ono było poprawne i nawet sprawdzalne jeszcze niezbyt odległej przeszłości, ale to były czasy zupełnie innych zagrożeń, zupełnie innej sytuacji, kiedy wszelkie zagrożenia dla naszego spokoju, dobrobytu, normalnego funkcjonowania były generalnie zagrożeniami o charakterze z jednej strony wewnętrznych, czyli kryminalnych, przestępczości, mogliśmy patrzeć wyłącznie na państwo, które miało służby, inne narzędzia, żeby tą przestępczość niwelować, żeby łapać bandytów i zapewniać nam spokój. Z drugiej strony zagrożenia zewnętrzne były wyłącznie o charakterze militarnym. A więc państwo musiało zadbać o silną armię, która ochroniła granice, żeby nikt ich nie przekroczył, nikt nas nie podbił, nie odebrał nam suwerenności i niepodległości. Dzisiaj państwa dotykają zagrożenia o charakterze asymetrycznym. Terroryzm, transgraniczna przestępczość, czy o charakterze przede wszystkim dzisiaj ekonomicznym, oszustwa, wyłudzenia, niestabilność systemu finansowego. I tutaj żadne państwo na świecie nie posiada na tyle różnego rodzaju instrumentów, żeby sobie poradzić z wszystkimi tymi zagrożeniami. I to państwo potrzebuje naszego wsparcia. To państwo potrzebuje tego, byśmy my sami potrafili radzić sobie z tymi najprostszymi zagrożeniami, żebyśmy my sami potrafili odpowiedzieć na te zagrożenia, zidentyfikować je, ale czasami także wskazać państwu, że coś się dzieje źle. Instytucje państwa muszą mieć w nas także wsparcie, także tych, którzy powiedzą, coś dzieje się źle, zareagujcie. Służby czy instytucje publiczne nie wszystko widzą. To nie jest Big Brother, to nie jest wielki brat, który wszystko i wszędzie widzi.
Chociaż coraz więcej tymi kamerami, dzięki tym kamerom no możemy nawet prześledzić drogę. Słyszeliśmy ostatnio sytuację z panią, z kobietą zagubioną, prawda, że nie wiadomo, szukamy jej, cała Polska.
Państwo ma coraz więcej narzędzi, służby mają coraz więcej narzędzi,
no tak.
Ale nic nie odbierze naszego postrzegania sytuacji. To my jesteśmy w danym środowisku, to my je znamy od lat, nasze środowisko, naszego osiedla, naszej miejscowości i to my wiemy, co w tym środowisku jest nienormalnego, co się wydarzyło, co dotychczas nie mogło mieć miejsca, co nas zaniepokoiło. Tego nie wiedzą osoby spoza danego środowiska, bo one nie czują, nie znają jego specyfiki, więc bardzo wiele zależy od naszej takiej samoświadomości i tego, byśmy chcieli wspólnie budować naszą przyszłość i dbać o nasze bezpieczeństwo.
Tu już badania nieco takie świeższe, otóż wykonane w kwietniu 2014 roku przez, no nieważne kto, ale niemal co drugi Polak, bo 47% uważa, że w Polsce istnieje zagrożenie atakami terrorystycznymi, wynika z tego sondażu, ale 64% większości tutaj Polacy nie obawiają się, że zostaną przypadkowymi ofiarami zamachu terrorystycznego, jeżeli będzie właśnie odpowiednio państwo kierowane. To jest ciekawe też, prawda, że połowa się obawia, ale jednak potem mniej obawia się, jeżeli będzie, czy jednak jest wiara w państwo, że państwo potrafi nas jakoś no, tutaj obronić, zachować, bo jeszcze jedną, panie doktorze, takie mam, kiedyś taką pomyślałem sobie, gdyby przykład, takie badania zrobić, kogoś wysyłamy o 12 w nocy do ciemnego lasu, prawda, gdzieś tam 50 kilometrów, nie wiem, za Toruń, do jakiejś puszczy i zrobić badania, czego najbardziej się obawiasz o tej porze w lesie. Myślę, że najwięcej będzie odpowiedzi jakiegoś zwierza, prawda? Niedźwiedzia, wilka, nie wiem, jakiegoś może psa dzikiego. Ktoś powie może jakiegoś zbiega, może jakiegoś ducha. Na pewno chyba najmniej procent by powiedział jakiegoś islamistę, prawda? Z ISIS, które by się pojawiło w Polsce o północy w ciemnym lesie. A jednak czy atmosfera pewna nie sprzyja takim naszym wyborom, punktom ciężkości, że jednak boimy się tego terroryzmu?
Tak, bo strach ma wielkie oczy. Strach buduje w nas właśnie to, z czym się dzisiaj musimy borykać, ale z drugiej strony w Polsce mamy ciągle przeświadczenie, że tak naprawdę nie grozi nam terroryzm. My o nim dużo mówimy, ale gdy jednak się tak zastanowimy, gdy próbujemy edukować społeczeństwo, gdy pytamy się o szczegóły, wtedy pojawia się problem, no przecież to wszędzie się dzieje, a Bliski Wschód, tam to taki trochę folklor lokalny, że ktoś się gdzieś wysadzi. My tak już to traktujemy. To jest też problem naszego odbioru realności zagrożeń. Kiedy w Stanach Zjednoczonych podczas maratonu wysadzi się jakiś zamachowiec, samobójca, giną dwie osoby, 3 dni we wszystkich głównych stacjach telewizyjnych są non-stop informacje o tym, że doszło do zamachu. Kiedy we Francji ginie kilka osób w zamachu na redakcję, przez co najmniej tydzień mieliśmy wydania specjalne we wszystkich głównych programach informacyjnych, telewizjach informacyjnych, rozgłośniach radiowych, wszystkie gazety o tym pisały, w internecie nie milkły echa. A w tym samym dniu w Iraku w zamachach bombowych ginie 300-400 osób. Dlaczego o tym nie robimy całych wydań? Dlaczego nie martwimy się o tamte życie, o tragedię, która spotka tam narody? Bo niestety wydaje nam się, że Bliski Wschód to taki lokalny folklor, trochę coś normalnego. Tam jest czymś dla nas, wydaje się być czymś dla nas normalnym, że dochodzi tam do zamachów terrorystycznych. A w naszym zachodnim świecie terroryzm jest zupełnie czymś dla nas obcym, ale jednak ciągle my Polacy tak czujemy, to Stany Zjednoczone, no wywołali sobie wojnę w Iraku, w Afganistanie, no to mają karę. Francuzi, wpuścili sobie zbyt wielu islamistów, to teraz spotyka ich kara. Niemcy, Belgowie, Brytyjczycy, ale my Polacy, dlaczego? No to chyba nas nie dotyczy. I to może być największy problem w sytuacji realnego zagrożenia, że my go nie przyjmujemy do naszej świadomości. To nie jest kwestia taka, że na pewno w Polsce się coś wydarzy. Dziś, jutro, pojutrze, za miesiąc czy za rok. Nie możemy też tak podchodzić. Nie możemy też doprowadzać do sytuacji, w której sami będziemy napędzali tą spiralę strachu. Ale z drugiej strony musimy być czujni i świadomi tego, że nie ma dzisiaj na mapie świata takiego punktu, który byłby wolny od terroryzmu. No, może Korea Północna, ale tam jest terroryzm państwowy, tam państwo rządzi terrorem, tam państwo gwarantuje terror, a nie organizacje z zewnątrz, natomiast nie ma innego takiego punktu. Jak przyjrzymy się różnego rodzaju zagrożeniom, sytuacjom niebezpiecznym, to dotykają one także państwa, o których byśmy nie pomyśleli, że tam terroryzm różnego rodzaju i islamski, i ekologiczny, i polityczny, czy wszelkiego rodzaju podstawy, które doprowadzają do tego rodzaju działań, on ma tam miejsce, więc my też nie jesteśmy wolni od zagrożenia, ale czy ryzyko takiego zamachu jest dzisiaj w Polsce na tyle duże, by straszyć społeczeństwo? To na pewno nie. Więc tutaj też widzimy pewną zmianę w mentalności i polityków, i części ekspertów, że podchodzimy dzisiaj realnie do zagrożeń. Mówimy o tych zagrożeniach, nazywamy je po imieniu, nie mamy z tym żadnych problemów, ale z drugiej strony jesteśmy świadomi, że napędzanie strachu w społeczeństwie doprowadzić może do znacznie gorszej sytuacji niż to, że troszkę będziemy wyciszali to zagrożenie, że troszkę będziemy mówili więcej o tym, że jesteśmy na nie gotowi, że jesteśmy sprawni, przygotowani i świadomi całej tej sytuacji.
I jest też, panie doktorze, taki pewien realizm, bym powiedział, który chce informować, a nie straszyć, to co pan zauważył. Na przykład to jakbyśmy w stosunku do dzieci, prawda, że dzisiaj nikt nie straszy ich czarną wołgą, która nadjedzie to z prawej albo z lewej strony, ale mówimy dzieciom, uważaj, z kim się kolegujesz, uważaj, jaki dorosły cię zaczepia. Nie dawaj komuś adresu, nie mów, jak się nazywasz. A więc te takie realne zabezpieczenia stosujemy, natomiast nie ma takich mitycznych, prawda, tych wołk, czy jakichś tam jeszcze innych, nie wiem, czy z tych, co było za naszych czasów.
Podobnie w kwestii terroryzmu. My musimy edukować społeczeństwo. Społeczeństwo musi wiedzieć, czym jest terroryzm, jakie niesie ze sobą skutki, jaka to jest tragedia dla świata, ten pomysł na szerzenie polityki czy religii, ale z drugiej strony musimy też pokazywać, jak się zachować, o czym informować i kogo informować, żeby każdy z nas wiedział, że wchodząc na teren dworca, widząc niezabezpieczoną niczyją torbę, że należy kogoś poinformować, powiadomić, że to nie jest konfidencja, żebyśmy się wyzbyli tych też takich właśnie historii z przeszłości, tych naszych ograniczeń, które wynikają z naszej trudnej historii, żebyśmy się nie bali współpracować z policją, z innymi służbami, żebyśmy się nie bali podejść do policjanta i powiedzieć, że widziałem coś niepokojącego, zastanawiającego. To nie jest kwestia, że kiedy się to nie potwierdzi, to ktoś się będzie z nas śmiał, albo ktoś nam powie, że siejemy jakiś niepokój. Od tego są służby, żeby reagować na nasze informacje, a my od tego, żeby z nimi współpracować. Bo nawet te najdrobniejsze zauważone przez nas anomalie mogą nas uratować i naszych bliskich. To tego doświadczyli w Stanach Zjednoczonych, w Izraelu, w Australii, w Wielkiej Brytanii i dzisiaj tam są wielkie billboardy, wielkie akcje społeczne. Widzisz? Zadzwoń. Zauważyłeś coś niepokojącego? Powiadom napotkanego policjanta. Tam się nikt tego nie boi, a policjanci nie lekceważą takich informacji, bo każda, nawet najdrobniejsza anomalia może być właśnie pierwszym krokiem do tego, żeby uniemożliwić zamach terrorystyczny, żeby wykryć działalność, która jest początkiem do sytuacji bardzo niebezpiecznej czy zagrażającej życiu i zdrowiu wielu ludzi.
Panie doktorze, to może się teraz pan jakoś tak po akademicku, mówiąc w skrócie, zmierzy z takimi 10 brutalnymi prawdami o terroryzmie, o których podobno nikt nie chce mówić, a każdy wie. Nie wiem, czy to jest prawda, czy tak to można zauważyć. Na przykład pierwsza, jak pan to rozumie, numer 1. Terrorystów nie uda się zatrzymać.
Terrorystów uda się zatrzymać. Może terroryzmu nie da się zatrzymać, bo terroryzm to jest coś, co rodzi się w głowach, najczęściej w chorych umysłach, pełnych nienawiści, pełnych odrazy do całego świata, odrazy do tego, co wypracowaliśmy przez wieki ciężkiej pracy, więc to może ewoluować, to się będzie zmieniało. Zresztą terroryzm nie urodził się wraz z terroryzmem islamskim, z zamachami z lat 60. czy 70. Był znany w starożytności i będzie znany w przyszłości. Ale terrorystów musimy powstrzymać, musimy z nimi walczyć i nie możemy przyjąć takiej strategii, że no tak, ale terroryzm był, jest i będzie, to trudno, musimy się z nim pogodzić. Nie, nie możemy się z nim godzić. I takie mity, takie hasła tylko utrudniają walkę z terroryzmem, bo powodują, że społeczeństwo staje się bierne. No tak, nie jestem w stanie sobie poradzić, no to trudno, niech tak się dzieje. Tak się nie może dziać i nie możemy się na to godzić.
Druga prawda, terroryści już tu są. Czyli rozumiemy, że nie to, że mogą przyjść, tylko my mamy już, oni są po prostu, rodzą się w danym terytorium i koniec, i potem stają się.
Oczywiście, że terroryści są wśród nas. Terroryści tutaj z nami wspólnie funkcjonują w naszych społeczeństwach. Być może w Polsce ten terroryzm o zabarwieniu religijnym jest dużo mniej groźny i raczej chyba marginalny, o tyle w krajach Europy Zachodniej terrorystami, których znamy, których poznaliśmy po zamachach, tych najbardziej tragicznych, to są ci, którzy się wychowali w tamtej kulturze, w niej wyrośli, dostali od niej edukację, pracę, mieszkanie, możliwość normalnego funkcjonowania. Od 11 września obserwujemy to z każdym kolejnym zamachem terrorystycznym. Nagle dowiadujemy się, że to nie są przybysze, którzy przybyli dwa dni wcześniej po to, żeby dokonać zamachu, tylko to są najczęściej ci, którzy są co najmniej drugim pokoleniem w naszej społeczności, do których my przywykliśmy, którzy zdobyli nasze zaufanie, a więc tym trudniejsze jest zwalczanie terroryzmu, ale nie możemy powiedzieć, no tak, jak są wśród nas, to musimy się z tym pogodzić, to musimy uznać, że po prostu tak jest. Tym bardziej musimy być czujni, tym bardziej musimy zauważać to, o czym wcześniej już rozmawialiśmy, wszelkie anomalie, wszelkie sytuacje, które dotychczas nie były takie same. To widać było po tych zamachach ze Stanów Zjednoczonych z 11 września i późniejszych z Londynu, Madrytu, czy nawet tych ostatnich na Charlie Hebdo, że okazywało się, że ci zamachowcy przez ostatnie kilka miesięcy zachowywali się inaczej niż wcześniej. Robili coś inaczej niż wcześniej. Byli bardziej religijni, mocniej zaangażowani w działalność różnego rodzaju organizacji polityczno-religijnych. My musimy takie sytuacje zauważać. My musimy zwracać uwagę na coś, co jest inne niż było dotychczas. Każda inność powinna wywoływać w nas znak zapytania. To nie znaczy, że inność jest gorsza, że musimy ją wytykać, ale musimy chcieć ją zauważyć i zareagować na to, że jej działania, jej skutki mogą być dla nas tragiczne.
Trzecia brutalna prawda albo nieprawda. Większa inwigilacja obywateli nie wyeliminuje terroryzmu.
Bo inwigilacja nie jest narzędziem do zwalczania terroryzmu. A tak naprawdę nawet nie inwigilacja, a praca operacyjna. Możliwość funkcjonowania służb nie jest samym w sobie narzędziem, który pozwoli zwalczyć terroryzm jako zjawisko, czy unicestwić wszystkich terrorystów. To jest tylko jedno z narzędzi, które ma pomagać nam w walce z terroryzmem. Zarówno przy wykrywaniu zdarzeń, które mogą mieć charakter terrorystyczny, czyli taka prewencja proaktywna, zdobywanie informacji o środowiskach, o radykalizacji, rekrutacji do organizacji terrorystycznych, ale także już po fakcie, by móc ustalić osoby odpowiedzialne za działalność o charakterze terrorystycznym. To nie jest praca operacyjna, pozyskiwanie informacji od operatorów telekomunikacyjnych, o czym w ostatnich tygodniach było bardzo głośno, to nie jest narzędzie samo w sobie. To nie jest narzędzie, które rozwiązuje wszystkie problemy i służby też tak go nie traktują, na co wskazywały niektóre organizacje, że dla służb jest to narzędzie samo w sobie. Nie, to jest narzędzie wspomagające pracę człowieka, którego celem jest walka z przestępczością, terroryzmem. Tak, jakby można powiedzieć to najprościej w odniesieniu do ostatnich zdarzeń w Paryżu. Gdyby nie zdolność służb, możliwość pozyskiwania różnego rodzaju informacji z telefonów komórkowych, komputerów, innego rodzaju komunikacji współczesnej nam, która się ciągle każdego dnia rozwija, to służby byłyby zupełnie głuche i ślepe na to, co dzieje się wokół nas. Społeczeństwo wiele swoich aktywności przeniosło do internetu. Brak dostępu przez służby do możliwości funkcjonowania w tym świecie wirtualnym, to brak możliwości reakcji na współczesne zagrożenia. To jest chyba czymś normalnym. Większość przestępców przeniosła się do internetu i tam prowadzi swoją działalność. No to trudno, żebyśmy powiedzieli, że no to policja nie może tam ingerować, no bo gdzie obywatele wtedy znajdą pomoc, kiedy zostaną w tym wirtualnym świecie skrzywdzeni.
Dobrze, czwarta prawda, panie doktorze, która chyba już była tutaj rozstrzygnięta. Pokonanie państwa islamskiego nie sprawi, że terroryzm zniknie. To żeśmy sobie powiedzieli.
Nie zniknie terroryzm, kiedy pokonamy państwo islamskie, ale zniknie kolebka, jedna z wielu, ale jednak kolebka pewnej myśli terrorystycznej, pewnej ideologii, pewnego takiego trochę totemu, do którego wszyscy terroryści pragną dzisiaj się zwracać. Państwo islamskie poprzez ogłoszenie się kalifatem stało się dla wielu radykalnych wyznawców islamu czymś, do czego dążą. Nagle dostali swój dom, swoje państwo. Ziściły się marzenia wielu pokoleń terrorystów. Tak, mamy swoje państwo, mamy swoje miejsce na świecie, które pokazało nam, jak można pokonać wszelkie przeciwności, że my również możemy na całym świecie zbudować takie państwo rządzone szariatem. To jest taki ideał, do którego dążyli. Udało im się to stworzyć. Kiedy odbierzemy im ten totem, to istnieje szansa, że uda nam się pokonać przynajmniej w tej części tych, dla których właśnie to państwo islamskie stało się celem ich normalnej działalności.
Kolejna jeszcze prawda, mamy 4 do końca. Tutaj, panie doktorze, Zachód nie jest największą ofiarą terrorystów. Prawda, o której podobno nikt nie chce mówić. Czy to jest prawda? Zachód nie jest największą ofiarą terrorystów.
Ofiarą terrorystów są wszyscy na świecie. Wszyscy jesteśmy ofiarą terrorystów. W tym przede wszystkim ofiarami terrorystów islamskich są także sami wyznawcy islamu. I to jest tragedia, o której też powinniśmy pamiętać. Popatrzmy na państwo islamskie, które zabija z równie wielką zaciętością i wściekłością nie tylko chrześcijan, ale swoich współwyznawców. To jest coś, co powinniśmy pamiętać i mieć zawsze z tyłu głowy. Terroryzm jest plagą. Jest plagą, która niszczy świat, która niszczy społeczeństwa, która niszczy całą ludzkość. Bo dla terrorystów nie ma świętości, dla terrorystów życie nie ma żadnej wartości, dla terrorystów nie ma żadnej idei, dla której chcieliby żyć, bo jak przyjrzymy się żądaniom terrorystów, ich przywódcom duchowym, których oni tak nazywają, to oni potrafią w ciągu kilku dni, czasami tygodni, a w niektórych przypadkach lat, zmieniać zupełnie swoje opinie, oceny, dążenia. My nie możemy tutaj znaleźć w tych nawet najbardziej skrajnych organizacjach islamskich jakiejś jednej drogi, do której te organizacje dążyły przez rok, dwa, pięć, dziesięć, piętnaście czy kilkadziesiąt lat. Tam jest ciągła zmiana idei, potrzeby walki, bo ta walka potrzebuje ciągle krwi i oni dla nich istotą jest poszukiwanie tej krwi, a nie jakaś wiara, nie Bóg, nie dążenie do świętości, a właśnie ta krew. I ona jest tutaj motorem napędowym terrorystów, a nie religia, jak niektórzy chcieliby by ją tak ubrać, bo można byłoby znaleźć w każdej z religii coś, co jest pewnym wstydliwym elementem jej historii czy teraźniejszości. To należy mieć na uwadze, że to są zwykli bandyci, którzy do swojej choroby dopisują sobie uzasadnienia religijne, polityczne, kulturowe, etniczne, społeczne, byleby tylko znaleźć powód dla swojej żądzy krwi, dla swojej żądzy zmian.
I taka prawda jeszcze kolejna, terroryzmem trzeba nauczyć się zarządzać, prawda, którą wiemy, ale o której nie chcemy mówić. Nie chcemy ją rozgłaszać. Czy to jest prawda?
Jak zarządzać terroryzmem? Zarządzanie to jest coś poukładanego, coś, co jesteśmy w stanie zrealizować
w sposób przewidzieć,
później tym kierować, przyjmować różne fazy tego, co my chcemy. A my nie chcemy terroryzmem zarządzać. My chcemy się przed nim obronić, my chcemy go zwalczyć, my chcemy go zniszczyć. To jest taka trochę filozoficzna doskonałość, taki nasz cel, który jest trudno osiągalny, ale nie możemy go zaprzepaść, nie możemy próbować pogodzić się z nim, a z drugiej strony nie możemy nim zarządzać. To jest trochę taki element teorii spiskowej, że Stany Zjednoczone, Rosja czy Izrael tworzą terroryzm, że to one wymyśliły terrorystów, one wymyśliły Al-Kaidę, one wymyśliły teraz państwo islamskie dla realizacji swoich jakichś ukrytych celów. Nie idźmy w tą stronę, bo za chwilę tak mówiono o Al-Kaidzie, dzisiaj tak mówi się o państwie islamskim, za chwilę przyjdzie kolejna organizacja i okaże się, że wszystkie nasze dotychczasowe teorie się nie sprawdziły, więc to zarządzanie chorymi psychicznie jest, zawsze się słabo sprawdza. To są osoby niezrównoważone, to są osoby, dla których życie innych osób nie ma żadnej wartości, dla których nasze zdobycze cywilizacyjne nie mają żadnego znaczenia, więc no, jak zarządzać kimś, dla kogo życie, czyli najważniejsza wartość dla każdego człowieka nie ma żadnego znaczenia. To chyba jest niemożliwe. Trudno to nawet prawda, się odnieść.
To prawda powiązana z tą prawdą wcześniejszą, o której podobno nie chcemy mówić głośno. Zdobyć wiedzę o antyterroryzmie, bo obecnie jej nie mamy. Czy tak można powiedzieć, że nie mamy tej wiedzy, że trzeba ją zdobywać?
Muszą się uczyć, społeczeństwa muszą poznawać, społeczeństwa muszą się edukować. My powinniśmy wreszcie zrozumieć, czym jest istota terroryzmu, że jest to pewnego rodzaju działanie o charakterze polityczno-religijnym, że to nie jest sama działalność przestępcza, że istotą terroryzmu nie jest zabijanie. Śmierć ludzka jest tylko narzędziem w rękach tych, którzy kierują terrorystami, bo dla wielu tych młodych mężczyzn, którzy dokonują zamachów terrorystycznych, to jest w ogóle nieznana, oni nawet nie wiedzą, co przez nich chcą osiągnąć ci, którzy nimi kierują. Natomiast ci, którzy kierują, wykorzystują tą śmierć, ten rozgłos, ten strach do osiągania własnych celów politycznych. I o tym należy narody informować, że samo zabijanie, sama śmierć, sama krew nie jest celem terrorystów. Terroryści chcą cały świat zastraszyć. Chcą sprowadzić nas do roli posłusznych, którzy będziemy ze strachu godzili się na wszelkie ustępstwa wobec terrorystów. To dzisiaj jeszcze ciągle udaje się w Europie Zachodniej. Popatrzmy, jak to wygląda, że Europa Zachodnia ze strachu podporządkowuje się terrorystom. Do tego nie możemy dopuścić i to powinno stanowić element edukacji antyterrorystycznej społeczeństw, ale z drugiej strony powinno być pewną nauczką, że odchodzenie od naszych wartości, tradycji, historii zawsze źle się kończy.
I wreszcie ostatnie już takie zdanie, paradygmat bym powiedział, które wiemy, ale gdzieś nie chcemy o tym głośno mówić. Stop histerii i przesadnym reakcjom, jeśli chodzi o ten temat.
To na pewno tak. I tu szczególnie polskie media i wielu polskich komentatorów powinno nad tym punktem się mocno zastanowić. Zwróćmy uwagę, że kiedy dojdzie do zamachu terrorystycznego gdziekolwiek na świecie, a gdy dojdzie do niego w Europie Zachodniej, polskie media dostają kociego rozumu, mówiąc tak zupełnie otwarcie. Przez kilka dni mamy niekończący się teatr. Teatr strachu. Przecież o to właśnie chodzi terrorystom. Terroryzm to teatr strachu. Im chodzi o to, żeby cały świat zobaczył krew, śmierć, tragedię ludzką, bo wtedy każdy z nas zaczyna się bać. Zaczyna zastanawiać się, faktycznie nie da się pokonać terroryzmu. To może jak podporządkujemy się terrorystom, ich żądaniom, to oni pozwolą nam żyć. I niestety sprawdza się stare już powiedzenie, ale ciągle aktualne, że dziennikarze są najlepszymi przyjaciółmi terrorystów. Bo dziennikarzom zależy na sensacji, a terrorystom zależy na tym, by tą sensację nieustannie podgrzewać. I tutaj musimy o tym pamiętać, że każde napędzanie spirali strachu bardzo źle się kończy. Społeczeństwa doprowadzają do tego, że zmieniają swoje decyzje, podporządkowują się groźbom. Nie możemy na to pozwolić. I z drugiej strony nie możemy pozwolić tym, którzy każdego dnia nam wmawiają. Tak, terroryzm jest wszędzie, terroryści są wśród nas, terroryści nas pozabijają, musimy się zabezpieczać, musimy się chować, bo za chwilę może się okazać, że będziemy się bali wyjść z naszego domu, że będziemy się bali wejść do autobusu, do metra, będziemy się bali latać samolotem, będziemy się bali pójść do kina, bo i tam już były zamachy terrorystyczne, będziemy się bali o każdą naszą aktywność. Terroryści zmniejszą nasz świat do naszej sypialni, bo tylko tam będziemy się przez chwilę mogli czuć bezpieczni. Bo tam tylko będziemy zdolni do swojej wolności i okaże się, że te dzisiejsze krzyki o ograniczanie wolności doprowadzą do tego, że my tą wolność sami sobie ograniczymy. Bo jak mówić o wolności, kiedy czujemy się zagrożeni? Tam, gdzie nie ma bezpieczeństwa, tam nie ma miejsca na wolność. Bo jak mówić o wolności, kiedy będziemy się bali wyjść z domu?
A skąd ta prawidłowość jeszcze na koniec, panie doktorze, jeśli chodzi o bezpieczeństwo nasze wewnętrzne, bo ono jest bardzo ważne. Z tego wewnętrznego wychodzi też i te zewnętrzne, bo też jakoś wybieramy odpowiednie władze i mówimy, naciskamy. Władza, która chce być dobrze rozumiana, musi też słuchać tego, co mówi lud, mówiąc językiem potocznym, i też wychodzić na pewne tutaj lęki, prawda, które przedstawia. Ale co ciekawe, największe poczucie bezpieczeństwa zadeklarowały osoby mieszkające na wsi. Najmniejsze mieszkańcy dużych miast, również w tym przypadku badani, którzy byli w ostatnich latach ofiarami przestępstw, rzadziej postrzegają swoją okolicę jako bezpieczną. Czy to jest naturalne, że na wioskach się czujemy bezpieczni, bo...
Bardzo naturalne, bo na wioskach jest wspólnota. My się wszyscy znamy, my wszyscy siebie wzajemnie rozumiemy, pomagamy sobie.
Ktoś przyjechał nowy, aha, już wiemy, tak, ktoś nas informuje.
Wszelkie nienormalne sytuacje tam budzą realne zainteresowanie. Tam jesteśmy w stanie przeciwdziałać, tam się wszyscy znamy, tam wiemy, gdzie pójść po pomoc, bo pójdziemy po tą pomoc do naszego najbliższego sąsiada. A w miastach? W miastach ludzie w bloku na jednej klatce schodowej nie znają się. Nigdy ze sobą nie rozmawiali, nigdy ze sobą nawet nie wymienili się zwyczajowym dzień dobry. Więc gdzie szukać pomocy? Gdzie szukać wsparcia, kiedy zdarzy się nawet najprostsza i najbardziej banalna sytuacja niebezpieczna. My nie mamy się do kogo tam zwrócić, a na wiosce zawsze wszyscy budowaliśmy wspólnotę, chcieliśmy ze sobą się spotykać, mamy wspólne zainteresowania, wspólną historię nawet tej małej społeczności, wspólną kulturę, wspólne cotygodniowe świętowanie niedzieli. To jest coś, co jest specyficzne dla małych środowisk. Im większe środowisko społeczne, tym mniej wspólnoty, tym więcej lęków, bo gdy się kogoś nie zna i nie ma się obok siebie nikogo, kogo się zna, rozumie, z kim się dzieli każdy dzień, tym więcej lęków znajduje uzasadnienie.
No właśnie, w tym temacie nie chcemy się dalej, że tak powiem, przemieszczać. Bezpieczeństwo krajowe, czyli wewnętrzne, a także i międzynarodowe, bo o nim też mówimy, obserwujemy, oceniamy i analizujemy. Naszym gościem jest dr Łukasz Kister, mówiąc ogólnie ekspert do spraw bezpieczeństwa i antyterroryzmu. Doświadczenie ma i naukowe, i także życiowe, pan doktor, więc zapraszamy do naszych rozmów, naszych słuchaczy. Mikrofony są już otwarte dla państwa. 655 23 55, 655 23 56 dla Polski Północnej i Południowej i dwa numery dla zagranicy. 48 56 655 23 33 655 23 66 kierunkowy z USA i Kanady 011. Mamy telefon, bardzo proszę, słuchamy, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy, słuchamy. Kto
Justyna
jest?
Justyna z Małopolski.
Pani Justyna, witam. Tak?
Tak, Justyna. Tak. Witam pana doktora. Chciałam powiedzieć w ten sposób, że nie jestem w stanie się zgodzić z tym, co pan doktor powiedział, że ci ludzie to są chorzy psychicznie. Człowiek chory psychicznie, ja myślę, że nawet by do takiej armii nie był wciągany, bo on nie potrafi logicznie myśleć i wykonywać takich działań. Ja myślę, że to są powykręcane po prostu psychiki poprzez pranie mózgu, poprzez tą religię, czyli po prostu no, ta kultura ich stworzyła takim, jacy są. No i po prostu, no tyle chciałam po prostu.
Dobrze, pani Krystyno, już pan doktor się ustosunkowuje do pani zdania. Proszę bardzo.
No, oczywiście, szanowna pani, to nie jest tak, że to są osoby, których my chorobę psychiczną jesteśmy w stanie zdiagnozować. Ja tutaj nie jestem psychiatrą i to nie w tym względzie, ale tutaj pani uderzyła w bardzo odpowiedni ton. Tak, to są osoby, które tą psychikę mają zniszczoną, zmienioną, odmienioną i my traktujemy je jako odmienne od nas, więc dla nas ich psychika jest czymś, czego my nie powinniśmy tolerować, nie powinniśmy w żaden sposób jej usprawiedliwiać. Ona jest dla nas czymś obcym, czymś, czego nie można w żaden sposób przyjąć za coś, co wynika z czyjegoś przemyślanego działania. Znaczy, oczywiście tych, którzy nimi sterują, jest to jak najbardziej przemyślane działanie, natomiast same te osoby mają już tak zmienioną psychikę, że są w stanie poddać się nawet najbardziej brutalnej indoktrynacji, nawet najbardziej radykalnym działaniom. Są w stanie kompletnie pozbawić się jakichkolwiek ludzkich uczuć i odczuć. I o tych osobach można mówić, że są już na tyle chore, że tej psychiki nie powinniśmy zrozumieć. Natomiast są to zazwyczaj ci żołnierze, ci, którzy dopuszczają się takiego czynu, że udają się w jakieś skupisko ludzkie, na jakiś targ, na dyskotekę, na mecz piłkarski czy w inne miejsce i tam dokonują zamachu, w którym same te osoby giną. Naprawdę w naszym odczuciu takiego człowieczeństwa byłoby czymś, jest czymś niezrozumiałym, czymś nie do przyjęcia, by ktoś z naszej kultury judeo-chrześcijańskiej posunął się do takich działań, by pójść i pozbawić sam siebie życia, żeby zabić inne osoby. To jest, to nam się nie mieści w głowie.
Uratować tak, prawda?
Tak, uratować tak, ale nie
to
zabić.
Się zdarza,
nie
ale
wysadzić nie. się w powietrze po to, by zabić kilkanaście czy kilkadziesiąt innych osób.
W czasie pokoju, bo panie doktorze, były przypadki na przykład żywych torped.
Tak,
w czasie II wojny światowej, ale to była wojna, prawda? Wojna obronna.
Jakiś cel, a tutaj ten cel jest dla nas niezrozumiały, nieakceptowalny. Poza tym pozbawiać się życia to jest coś, co nie tyle z naszą religią, z naszą kulturą nie ma to nic wspólnego. I w tym względzie jest to choroba i jako taką należałoby może nie leczyć, bo trudno mówić o leczeniu, ale na pewno o tym, by wyzbyć się tego z naszego środowiska.
Mamy kolejny głos. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria. Proszę bardzo, słuchamy. Ale prośba o radio. Wyciszamy radio i mówimy do słuchawki. Tak to chyba proste jest. Bardzo proszę. Halo, halo. Słuchamy pana. No prosimy. Halo? Proszę bardzo, jest pan na antenie.
A szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zaszczędźwica. Z tej strony kłania się Andrzej z Więcborka. Witam gościa programu i ojca prowadzącego.
Witamy.
Cieszę się, że jest taki temat zaproponowany, bo już od dawna właśnie ta problematyka mnie unurtuje. Ja mam pytanie generalnie, czy nie sądzi pan, że jak chodzi o muzułmanów, islamistów, to z nimi raczej należałoby rozmawiać, a nie walczyć? To po pierwsze. Po drugie, mam wątpliwość taką. Kto tak naprawdę jest zagrożeniem dla tej wielkiej religii, jaką jest islam? czy chrześcijaństwo, czy też globaliści. Czy w tym konflikcie, który obserwujemy w ostatnich latach między islamem i chrześcijaństwem, w tej świętej dla nich wojnie nazywanej dżihadem, czy przypadkiem te dwa światy, które z sobą są w tej chwili w stanie otwartej walki, nie są tymi dwoma przysłowiowymi, którzy biją się w sytuacji, kiedy ten trzeci na tym korzysta, który ich na siebie napuszcza, sztucznie i zręcznie, przepraszam, tutaj manipulując, a mam na myśli tego trzeciego w postaci sił ogólnoświatowych utożsamianych z globalizmem i grupą Bilderberg. Bo zastanówmy się, są środowiska globalistyczne, dla których zarówno Allah, jak i Chrystus są takim samym opium dla ludu. I czy nie jest tak, że jesteśmy rozgrywani, dajemy się na siebie napuszczać świadomie i celowo, ponieważ ten trzeci, który w konflikcie tych dwóch chciałby na tym skorzystać, bo i tak który z tych dwóch by nie wyszedł zwycięski, to wyjdzie po tej walce osłabiony, a zatem tym łatwiejszym będzie wtedy, byłby przynajmniej, prawda, przeciwnikiem dla tego trzeciego. Czy nie jest tak, że po prostu to nie my, chrześcijanie, jesteśmy właściwym celem. Ludzie na ulicach, na targowiskach, w autobusach. Bo ja na przykład widzę tutaj, obserwując życie w kraju, na prowincji, że dlaczego wysyłamy żołnierzy na misje pokojowe gdzieś tam na drugi koniec świata, do Azji, na Bliski Wschód? Czy to nie jest tak, że po prostu tylko po to, żeby odwrócić uwagę nas, opinii społecznej, publicznej, od rzeczywistego zagrożenia terrorystycznego, które mamy wewnętrzne, tu w kraju, w Polsce, w urzędach, terroryści za biurkami, którzy też operują bronią długą, która się nazywa długopis i jednym podpisem potrafią człowieka zniszczyć. Przykład, proszę zwrócić uwagę z doniesień medialnych, ten Polak młody, który wysadził się w powietrze w rafinerii w Iraku, to był zachodniopomorskiego z wioski pobegierowskiej. Człowiek społecznie wykluczony, młody, który chciał sobie ułożyć pewnie życie, ożenić się, założyć rodzinę, ustabilizować, nie miał możliwości, bo nie miał pracy. Dlatego wyjechał do zagranicy, do Niemiec, na zachód. Tam przeszedł na islam. On nie urodził się islamistą od kołyski, ale przecież nie mógł dostać tu pracy, środków do życia, bo był źle urodzony. Bo w urzędach pracy, ja to samo obserwuję, oferty pracy dzieli się na dwie szuflady. Tą numer jeden dla swoich i tą numer dwa dla idiotów, które się oferty wywiesza na tablicach ogłoszeń, które nie są nic warte. I dlatego się nie dziwmy, że tylu młodych Europejczyków przechodzi na stronę islamistów, bo oni już mają dość tej Europy pełnej pustych kościołów i pełnych burdeli. A tam mają płacone podobno 1000 euro za ci werbowani ochotnicy. No to czemu my się dziwimy? Jak tutaj Urząd Pracy czy Pomoc Społeczna w Polsce ma do zaoferowania 160 zł na przeżycie. To co on miał żyć, na przykład ten teraz młody Polak, który się wysadził w Iraku, za co? Za 160 zł? I dorabiać, nie wiem, zbieranie złomu, puszek po piwie czy makulatury? Bo prawda o Polsce, proszę Państwa, prawdziwa Polska jest w skupach surowców wtórnych. Tam mamy cały przekrój społeczeństwa. Od młodzieży po emerytów, po starców ciułających, żeby zbierać na potrzebne leki w aptece. I my sami sobie jako Europa, jako cywilizacja euroatlantycka fundujemy na własne życzenie zagrożenia. Ja się dziwię, że tego nikt nie widzi.
Panie Andrzeju, widzimy, bo pan widzi i mówi nam, tak. Więc my też przez to widzimy.
No może już będę szerzej. Kończył.
Dziękuję bardzo, pozdrawiamy serdecznie. Już pan doktor będzie tutaj się też odnosił.
Dziękuję za bardzo trafny głos, bo w wielu przypadkach my nie widzimy jednej bardzo ważnej rzeczy, jednego bardzo ważnego kierunku całej dyskusji, całej rozmowy o terroryzmie, o tej wojny. My nie możemy utożsamiać terroryzmu z religią, Bo jeżeli tak poczynimy, to okaże się, że po pierwsze nie rozumiemy, czym jest religia jako element jakichś wierzeń konkretnego naszego działania. Bo tak naprawdę tutaj dla terrorystów religia jest czymś, co oni instrumentalnie wykorzystują. Tak jak mowa o wojnach różnego rodzaju religijnych. Nigdy czegoś takiego nie było. To były wojny w jakichś konkretnych celach, w konkretnych interesach, dla których religia była albo przykrywką, albo elementem, który wykorzystano, by zapalić ląd. I podobnie jest w przypadku terroryzmu. Te rozmowy, od której pan zaczął, że my powinniśmy rozmawiać. Tak, my ludzie powinniśmy ze sobą rozmawiać, bo rozmowa daje szansę radzenia sobie we wszelkich sytuacjach kryzysowych, trudnych, tworzyć płaszczyzny do dyskusji, do porozumienia, ale nie można rozmawiać z terrorystami. Z terrorystami się nie negocjuje, bo ta rozmowa nie przynosi zamierzonego celu. Natomiast my wszyscy, zarówno wyznawcy chrześcijaństwa, jak i wyznawcy innych religii, powinniśmy chcieć usiąść do stołu, by wspólnie zbudować jakąś strategię walki z terroryzmem jako czymś, czym wszyscy, jako ludzie, jako myślący, chodzący po tym świecie, korzystający z dobrodziejstw, które otrzymaliśmy, czym powinniśmy się brzydzić, przeciwko czemu powinniśmy występować. To na pewno musi być przemyślana strategia walki nie już z samymi zamachowcami, nie podejmowanie działań post factum, po zamachu, bo to już wtedy ma tylko i wyłącznie walor jakiś ratowniczy, pomocy. My powinniśmy zbudować taki system, w którym utrudnimy terrorystom radykalizację młodych ludzi, o których zresztą nasz słuchacz słusznie wspomniał. To była osoba pierwsza podatna na radykalizację. Jej sytuacja rodzinna, ekonomiczna, społeczna spowodowała, że on był podatny na radykalizację. My musimy zrobić wszystko, żeby uniemożliwić radykalizację postaw, a następnie rekrutację do tego rodzaju organizacji terrorystycznych. Jeżeli uda nam się to wykonać, to na pewno zmniejszymy całe zagrożenie, no bo tutaj terroryzm musi mieć paliwo, musi mieć te narzędzia do tej swojej zbrodniczej działalności. Jeżeli nie będzie osób skłonnych do samobójczych zamachów, to trochę odmieni to oblicze całe bezpieczeństwa międzynarodowego, w tym naszego takiego codziennego bezpieczeństwa każdego dnia.
I kolejny głos, kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy. Proszę bardzo. Halo, halo, proszę bardzo. Jest pani na antenie. Bardzo prosimy, słuchamy panią.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę ojca, witam bardzo serdecznie, witam gościa. Ja może tylko bardzo krótko, żeby tam nie plątać w koło.
A kto mówi?
Wanda z Radomia.
Radomia, dziękuję.
Proszę ojca, ja tylko powiedziałam może tak króciutko, jak najkrócej, że to, co ja myślę osobiście, że szatan w tej chwili wystroił się właśnie w płaszcz tego terroryzmu i on otwarcie w tej chwili walczy z Bogiem w każdym człowieku. No dziękuję, nie chcę nic, bo będzie mi się może trudno wysłowić, tyle to chciałam powiedzieć.
Tak, no też na potwierdzenie możemy tutaj słowa jednego z największych egzorcystów, ojca Amorta, który od lat specjalizuje się walką bezpośrednią z szatanem, który mówi, że państwo islamskie to jest właśnie ten zły duch ubrany.
W ogóle terroryzm to jest plaga tego świata, to jest zło wcielone, to jest coś, czego nie da się opisać, i tych definicji terroryzmu, tych prób zmierzenia się naukowego z terroryzmem jest tak wiele na świecie, bo to jest coś, co jest trudne do pojęcia i przyjęcia dla naszego umysłu. Coś, co gardzi życiem, gardzi innymi ludźmi. Coś, co dla normalnego człowieka jest zupełnie obce, a więc jest to coś, co niszczy świat, który my znamy, i my nie potrafimy tego pojąć. I bardzo często z tym są związane nasze problemy z oceną terroryzmu, z oceną zamachów terrorystycznych, z oceną motywacji osób, które dopuszczają się różnego rodzaju takich drastycznych form działania. Nie zawsze są to terroryści. Natomiast ci, których obserwujemy od wielu lat, to są ci, dla których życie nie ma żadnej wartości. Ani ich życie, ani nasze życie. Więc jak ich w ogóle oceniać? Jak podejść do nich? To na pewno żadne teorie socjologiczne tutaj nie dadzą jednej zadowalającej wszystkich odpowiedzi.
I poza tym też, no, może to będzie pewnie mieszanie porządków, ale tak to jest. Tam, gdzie, zauważmy, wyrzuca się Pana Boga z życia narodu, społeczeństwa, tam też bardzo szybko się zagaszcza coś, co mówimy jest antybogiem, antyreligią, szatanem. I zauważmy też, ile też dziennie, na przykład wśród tych akcji, powiedzmy, terrorystycznych, ginie chrześcijan. Tylko dlatego, że są chrześcijanami, nie dlatego, że są w takim innym państwie. Prawda?
Tu ojciec podjął bardzo ważny element dyskusji o tym, dlaczego Polska jest ciągle tak wolna od działań terrorystów, że w Polsce dotychczas nie było zamachu terrorystycznego. Może właśnie dlatego, że mimo wszystko ciągle w naszym kraju jest bardzo silna tożsamość kulturowa, religijna, społeczna. My ciągle potrafimy zbudować atmosferę jednak wspólnoty mimo wszystko, a w takich środowiskach bardzo ciężko znaleźć się tym, którzy gardzą tym wszystkim. Zachodnia Europa, mieszkańcy zachodniej Europy już dzisiaj nie zauważają tej odmienności. W naszym kręgu kulturowym, bez względu czy to będzie mniejsza miejscowość, czy wielkie miasto, my jednak zauważamy, że coś się dzieje niepokojącego, że ktoś zachowuje się dziwnie, że ktoś i jego postawy odbiegają od tego, co zauważamy każdego dnia, od tego, co tolerujemy, co jest bliskie naszej kulturze i potrafimy szybko na to zareagować. Na Zachodzie to nie wzbudza żadnego niepokoju, żadnego nawet zainteresowania, a w Polsce jednak ciągle tak, bo dla nas mimo wszystko jeszcze kultura, religia, tożsamość buduje pewną wspólnotę, pewną osłonę przed tym wszystkim, co złego może się tu przytrafić.
Dziękujemy. I za chwilę kolejne telefony. Przypomnę, naszym gościem jest pan dr Łukasz Kister. Mówimy o bezpieczeństwie, poczucie bezpieczeństwa wewnątrz państwa polskiego, ale także i poza nim w kontekście Europy i świata. Za chwilę kolejne telefony.
Bo błękitne nade mną, że aż zapiera ten. Nie można od niego wprost oderwać oczu. Stoję jeszcze na ziemi, choć w żyłach kipi krew. Zgubne przyciąganie mocno trzyma mnie. Wysoko w przestworzach oblodzone skrzydła. Przez chmury jeszcze widzę swój lecący cień. Uniósł moją duszę nad sklepieniem nocy. Żadnego z tym uczucia nie porównasz, nie. Niebieski nawigator zawsze wie, co robi. Wie, dokąd i po co wciąż prowadzi nas. Lecz zanim wyda rozkaz, by do niego wzlecieć, pozwala nam na ziemi pobyć jakiś czas. Tylko dlaczego, by w prawdziwe wejrzeć niebo? Tak trudno w to uwierzyć. Zderzyć. Nie płacz już, kochana żono, dosyć w niebie zmartwień mam. Z trudem
trudami życia, synu, musisz radzić sobie sam. Córeczko moja piękna, powtarzałem zawsze, że gdy ta doniosła przyjdzie chwila, do ołtarza poprowadzę cię. Z obietnic moich dzisiaj już nie wywiążę się. Na wiecznej warcie Stwórca zechciał widzieć właśnie mnie. Tylko ta iskra dzielna, co przed moją szkołą stoi, dobrą pamięć niech przywodzi o mnie i kolegach moich. I choć eskadra ta cała od dawna w wiecznej już rezerwie, na rozkaz generała swego raz jeszcze w niebo się poderwie.
I wracamy do telefonów. Generał z nieba Maciej Wróblewski zaśpiewał. Mamy telefon kolejny, bardzo prosimy.
Szczęść Boże, Andrzej Wernic, Warszawy, historii, dziennikarz.
Szczęść Boże, witamy panie Andrzeju. Bardzo prosimy, słuchamy pana.
Terroryzm to na pewno bardzo ważna, tragiczna sprawa, ale ja jestem bardzo smutny, bo dzisiaj, 14 lutego, w 74. rocznicę powstania Armii Krajowej, Bohaterskiej Armii Krajowej, która była wojskiem Polskiego Państwa Podziemnego istniejącego w 1939 roku. My zamiast oddać cześć i chwałę bohaterom z Armii Krajowej, rozmawiamy o terroryzmie. To jest dziwny stosunek do historii.
Panie Andrzeju, jeżeli pan się nie orientuje, wczoraj bodajże mieliśmy audycję poświęconą żołnierzom wyklętym Armii Krajowej, Polsce Powstańczej. Także codziennie nie możemy mówić na te same tematy, bo byśmy też byli, prawda, jakoś pewnie może nie znużeni. I na pewno nie braknie w Radiu Maria tematów poświęconych historii najnowszej Armii Krajowej i żołnierzom wyklętym. Zbliżamy się pewnie do 1 marca, a mówię, wczoraj była ta audycja, a dzisiaj też jest ważna. Myśląc o przeszłości, ciągle myślimy też o przyszłości, a przecież ten temat łączy się z przyszłością, bo wiemy na pewno, że tamci żołnierze walczący o Polskę chcieli Polskę bezpieczną, mocną, dobrą, tak jak teraz no, widzimy przed nami, to jest też kolejne zadanie, więc naprawdę myślę, że jest duża taka wspólna linia łącząca te dwa tematy. Panie doktorze, nie wiem co pan na to, ale może telefony następne odbierzemy.
Tak, na pewno Armia Krajowa, pamięć, ta cała pamięć historyczna, społeczna, wspólnota, to jest to, co powinno nam przyświecać każdego dnia. Rocznica jest ważnym elementem w pamięci, ale dzięki tej rocznicy, dzięki tym wszystkim działaniom, tej całej historii Armii Krajowej, tym bohaterskim żołnierzom, później żołnierzom wyklętym, na tym powinniśmy budować współczesne bezpieczeństwo, tożsamość narodową, religijną, społeczną, kulturową, bo tylko dzięki temu, dzięki tej wspólnocie będziemy w stanie przeciwstawić się terrorystom, przeciwstawić się tym, którzy chcą zabrać nam to właśnie, o co ci powstańcy również walczyli. My nie możemy o tym zapominać. Historia i bohaterstwo naszych przodków powinno być dla nas drogowskazem i elementem, który ma nas spajać i uczyć walki o naszą lepszą przyszłość.
Zresztą ta specjalna grupa, która powstała, prawda, antyterrorystyczna, najbardziej sławna w Polsce, ma bezpośrednie, że tak powiem, historyczne powiązania, połączenie z cichociemnymi, z żołnierzami właśnie, mówię tu o Gromie, prawda, i o cichociemnych, którzy...
Grom, jednostka wojskowa komandosów w Lublińcu, zresztą generalnie wszystkie jednostki i oddziały, pododdziały specjalne zarówno Wojska Polskiego, jak i policji i innych służb wzorują się na historycznych oddziałach właśnie partyzanckich, Armii Krajowej czy innych oddziałach, których celem była taka właśnie skryta, cicha walka. I my pamiętając o tym, oddając cześć bohaterstwu, męstwu tych żołnierzy, którzy przelewali krew za ojczyznę, ale właśnie pamiętając to, że to oni byli wspólnotą, że wspólnie budując swoje oddziały na takim samym spojrzeniu na kraj, na dobro.
Bóg,
na
honor, ojczyzna.
Tak, na te wszystkie trzy cnoty, bo takie wartości, cnoty, które oni przyjmowali, stawiali na swoich sztandarach, one nam dzisiaj mogą pozwolić zmierzyć się z tą plagą, jaką jest terroryzm. Kiedyś oni musieli walczyć z najeźdźcami, a my dzisiaj musimy walczyć także z najeźdźcami, ale także z tymi, którzy są wokół nas, blisko, obok, jako nasi sąsiedzi. My musimy o tym pamiętać. Tylko zachowanie tych wartości pozwoli nam w tym trudnym świecie, w tym świecie pełnym krwi i tragedii, odnaleźć się i mężnie stawiać czoło zagrożeniom.
Mamy telefon następny. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze w Dziewicach.
Teraz i zawsze. Kto jest z nami?
Teresa z Warszawy.
Witamy.
Zacznę od tego, że ja nie mam telewizora od bardzo wielu lat, więc nie bardzo się orientuję, jakie podają tam wiadomości na bieżąco. Ale mam pytanie właśnie z tym związane do pana doktora. Ja mieszkam w samym centrum Warszawy. W moim bloku mieszkają panowie, wsiadając do windy, jak się drzwi otwierają, to człowiek tak z rozpędu wchodzi. No i wpadłam na sześciu panów mówiących zupełnie niezrozumiałym językiem, a z wyglądu wszyscy Arabowie. I mówili między sobą. Byłam troszkę taka zdeprymowana, ale jakoś dojechałam do parteru. Pytam portiera, co oni tu robią. A wynajmują mieszkania, oni tu mieszkają. A po co oni tu przyjechali? A bawić się. No, nic nie rozumiem. Bawić się to trzeba pracować. Czy państwo polskie, władze, odpowiednie władze, no nie mówię o prezydencie czy pani premier, bo to nie ich rola, ale jakieś odpowiednie służby, czy wiedzą, skąd się Arabowie wzięli w Polsce? Widzę ich na ulicy, widzę ich w moim domu i to w dosyć dużych ilościach, ponieważ tu jest dużo mieszkań do wynajęcia. Czy ktoś to panuje nad tym? Czy ktoś to liczy, skąd przyjechali, po co przyjechali i co robią? Panie doktorze, bo to tak, właśnie pan tak mówi, że my nie zwracamy uwagi, ale czy odpowiednie służby zwracają uwagę? Co ja mam dzwonić, że ktoś wynajął mieszkanie i mają ich sprawdzać? A przecież jak przekraczali granicę, to ktoś powinien ich wtedy sprawdzać.
No właśnie. Pani Tereso.
Ja nie bardzo rozumiem, co w takiej sytuacji powinien robić przeciętny obywatel, który widzi, że tych ludzi już jest dużo w Warszawie. Tu mieszkają, no to coś robią. Skąd mają pieniądze? Pracują? Czy wiedzą o tym, gdzie pracują? Co robią? Kto ich zaprosił? Po co przyjechali? Dziękuję i czekam na odpowiedź.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem. Pozdrawiamy serdecznie.
Służby na pewno monitorują wszelkiego rodzaju zagrożenia, które niosą się z imigracją legalną i nielegalną do naszego kraju. Na pewno monitorują przyjazdy osób z krajów podwyższonego, tak zwanego podwyższonego ryzyka terrorystycznego. I tutaj jest to większość krajów arabskich, z których przyjeżdżający do Polski są objęci monitorowaniem. Natomiast służby polskie nie są aż tak olbrzymie. My wbrew tym różnym opiniom, że jesteśmy przez wszystkich inwigilowani, wszyscy nam wszędzie zaglądają, służby te nie są na tyle wielkie, by monitorować aktywność każdego z tych przyjeżdżających do naszego kraju. I tutaj czasami potrzebna jest pomoc nas samych, by powiadomić dzielnicowego, kiedy go spotkamy na ulicy, że tak, jest tu kolejna grupa, która przyjechała, jest ich wielu, spotykam ich codziennie. Może czasami warto mu zasygnalizować, by służby były w stanie zareagować na jakąś sytuację nienormalną, sytuację, która nas zaniepokoiła, też od tego są. To nie jest kwestia, że każdy z nas ma chodzić na policję czy do urzędów czy innych służb i mówić, że tak, a w moim bloku to jest pięciu kolejnych przybyłych obcokrajowców, a tu dziesięciu, a tu dwie osoby, a tu ktoś przyjechał i wyjechał. Nie w tym rzecz. Natomiast rzecz jest w tym, byśmy zauważali sytuację takie, które nas zastanawiają, które budzą w nas jakiś niepokój. Czyli nie samo to, że
ktoś przybyło... się pojawił, ale coś się dzieje nie tak, tak niezgodne to, z jakąś prawdą.
To, że się pojawili imigranci z krajów arabskich, czy Bliskiego Wschodu, czy z Azji, czy z Afryki, to jeszcze nie jest powód do wielkiego niepokoju. Powodem do niepokoju, powodem do podjęcia przez nas jakichkolwiek działań powinno być zastanowienie, czy coś się złego nie dzieje, czy coś nie jest na rzeczy, czy przypadkiem te osoby nie wzbudzają w nas jakiegoś podejrzenia. Może całymi dniami niczym innym nie zajmują się poza takim właśnie kręceniem się i szukaniem dla siebie miejsca.
Może mówiąc przykładowo, panie doktorze, lepiej jest nawet, żeby pięć osób to samo zauważyło i jakoś zgłosiło, niż jedna miałaby przeoczyć. Na przykład stoi samochód pod lasem, tak hipotetycznie, no to jest coś normalnego. Ale jeżeli ten samochód stoi już tydzień czas, albo jeżeli ten samochód stoi i jest przykryty gałęziami, prawda, w całości, jest to pytanie, dlaczego właśnie?
Tak jak tutaj, mamy w naszym najbliższym otoczeniu dzielnicowego, mamy policjantów, którzy bardzo często pojawiają się w naszym rejonie. Może warto czasami podejść, powiedzieć, że ktoś nowy przybył, jakiś obcokrajowiec, nie za bardzo wiemy, z czym to się wiąże, my nie chcemy być tutaj jakimiś donosicielami, czy kimś, kto buduje jakąś aurę tajemniczości, czy aurę podejrzeń bezpodstawnych, tylko tak chcielibyśmy przekazać informację, że coś się wydarzyło, co dotychczas nie było normalne, że nagle pojawili się obcokrajowcy. Może warto, żeby służby też o tym wiedziały. Pomimo monitorowania samego przyjazdu do naszego kraju, nie są w stanie już później dopilnować każdego obcokrajowca, który zamieszka na terytorium naszego kraju. To byłoby niemożliwe, wręcz kuriozalne, jeżeli chcielibyśmy taką sytuację przeprowadzić. Więc starajmy się zauważać coś, co by nas zaniepokoiło, coś, co nie wydaje się dla nas takim codzienne i może wtedy trzeba udać się do dzielnicowego, do napotkanego policjanta i powiedzieć, że coś się dzieje, że może warto, żeby się i on także tym zainteresował i pomógł nam w zbudowaniu takiego poczucia bezpieczeństwa w naszym najbliższym otoczeniu. Także tutaj warto o tym pamiętać, żeby nie popadać w skrajności, nie napędzać spirali strachu z jednej strony, ale z drugiej strony, żeby być świadomym obserwatorem, kimś, kto jest w stanie zareagować na sytuacje niebezpieczne, a przede wszystkim na takie sytuacje anormalne, które wykraczają poza coś, co w naszym najbliższym otoczeniu było dotychczas czymś zwyczajnym.
No właśnie, więc nie namawiamy do tego, bo ja też mam takie, panie doktorze, przyznam się nieraz, jak tak jestem z tego pokolenia, że pamiętam, pan mówił o tych ormowcy, byli ormowcy, nie? Że chodzili, donosili gdzieś tam tego, że się mówiło, a to ten, no taki, no bo był ten czas komuny, był też czas Solidarności, było podziemie, wiadomo, byli ci, którzy no, donosili na to podziemie, na tą Solidarność, więc jest bardzo taką, nie mamy wypracowanej w sobie takiej poczucia obowiązku i w tym obowiązku to, żeby zauważyć coś i gdzieś...
No, a wręcz tak. Mamy poczucie tego, że jak pójdę, powiem, to będę właśnie takim konfidentem, donosicielem. No, my musimy zmienić tą mentalność. 25 lat demokracji niestety tej sytuacji nie zmieniło, a to wynika też ze słabości tych ostatnich 25 lat.
I to gdzieś
lat.
W takich genach mamy ten postkomunizm, że na przykład widzimy policyjny samochód, że kogoś tam ściga, no to byśmy tam gdzieś tam się... Pierwsza taka myśl to może, a może kogoś niech słusznie, prawda? Trzeba mu pomóc.
Te ostatnie 25 lat nie zmieniły tej sytuacji. Były patologiczne, były trudne. Służbom nie udało się odbudować zaufania społecznego, politykom nie udało się zbudować żadnego zaufania. Miejmy nadzieję, że najbliższe lata pozwolą na zmianę tej
trudnej
sytuacji.
Ale ciekawe jest, że jeśli chodzi o służby, to jednak jest dosyć pozytywny Wojsko Polskie i Straż Pożarna. To chyba to jest to, że tutaj ten etos obrony i straż, wiadomo, nie? Teraz nawet już ratunek życia. I przy czym Wojsko Polskie na przykład ma większe możliwości reakcji niż nawet policja.
Tak, to policja jest każdego dnia na ulicach. To ona w swoich zadaniach ma reagowanie na te zagrożenia o charakterze kryminalnym, terrorystycznym i to od policji zależy nasze to takie zwyczajne, codzienne bezpieczeństwo. I tutaj wiele pracy przed nowym ministrem spraw wewnętrznych, przed przyszłym komendantem głównym policji, przed całą strukturą służb podległych MSW, by odbudować tą współpracę, tą wspólnotę, żeby policjanci czuli wsparcie w społeczeństwie, a społeczeństwo wiedziało, że policjant, strażak, strażnik graniczny, funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu czy funkcjonariusze służb specjalnych są w tej roli służebnej wobec społeczeństwa, są po to, żeby nam wszystkim pomagać. My musimy przywrócić ten etos, który funkcjonował w dwudziestoleciu międzywojennym, kiedy ten policjant to był ktoś najbliższy nam, do kogo mogliśmy się zawsze zwrócić i zawsze nam pomógł.
Panie przodowniku mówiono, prawda?
Tak, bo to było coś takie budowanie pewnej wspólnoty, ten dzielnicowy, ten posterunkowy, on był zawsze po to, żeby pomóc. To była cała istota jego codziennej służby. Pomagać tym, którzy są najbliżej niego, tym, którzy bardzo blisko tworzą to środowisko. Właśnie takie małe, lokalne środowiska. Nawet w dużym mieście jesteśmy w stanie zbudować takie małe środowisko naszego osiedla, dzielnicy, naszego najbliższego blokowiska.
Dziękujemy. I mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy. Witamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria Zawsze Dziewica. Bardzo dziękuję za ten temat. I panu z całego serca dzięki, że pan spotyka się z nami, ze słuchaczami i że zastanawiamy się nad ojczyzną naszą, nad przyszłością ojczyzny. Wielkie dzięki. Właśnie, proszę pana, ojcze, no, co w tej chwili, patrząc na całą sytuację świata, Europy, ale świata, tego wszystkiego również, co w Europie się dzieje, i no nie tylko w Europie, ale Afryka także. Tak. Gdy tak patrzymy na to wszystko, to jest wielkie pytanie, co z nami będzie. Nie możemy być naiwni. Nie można myśleć projekcją własnych pragnień. Trzeba widzieć i właśnie myślę, że Polska jest w niebezpieczeństwie. Jest w niebezpieczeństwie również z zewnątrz. I tutaj to widać bardzo jasno, chociażby ostatnie doniesienia, ostatnie wiadomości, chociażby nawet to spotkanie w Monachium. Tak. Wiemy, jak to w Monachium kilkadziesiąt lat temu postanowili, żeby dla pokoju, takie no symboliczne to Monachium, dla pokoju wchłonąć, prawda, Czechy wtedy na przykład, prawda? Coś z tego było. Tak. No i te mocarstwa na to się zgodziły. I tak. No myślę, że jeszcze jedno. Takie mówienie, ktoś to mówił, nie pamiętam. Jeśli ktoś mi, tak rozmawiałem z ludźmi i ktoś mi mówi, no to będzie bezpieczne, jak będzie paręset żołnierzy amerykańskich w Polsce, to będzie już bezpieczeństwo, bo gdyby sąsiad na nas napadł, to na pewno to by wybuchła druga, znaczy następna wojna z Ameryką akurat. Akurat to takie myślenie projekcją własnych pragnień. I właśnie do czego zmierzam? W tej sytuacji, jakże niezwykle ważnym jest, żeby Polacy wszyscy myśleli o ojczyźnie. chcą zrobić wszyscy, żeby tą ojczyznę szybko podnieść, żeby ta ojczyzna była maksymalnie zjednoczona, silna duchowo i silna tak, żeby można się było jakoś bronić, ale i żeby była silna w Europie i świecie, żeby głos Polski liczył się. Jak ja tak patrzę na to, co robili przez ileś dziesiątków lat, ba, cały czas po wojnie. Myśmy mieli wolności 20 lat tylko od rozbiorów, a później nazizm, komunizm, ten hitleryzm, prawda, ta niemiecka agresja na Polskę i niszczenie Polski, a później sowiecka, a teraz jest jakieś zaćmienie umysłów albo nieuczciwi, albo ten straszny egoizm, jakaś pycha, egoizm i tylko ja, i partyjniactwo, i rozgrabiać, co się da. Jak patrzę na te rządy, które były, to mieli media do dyspozycji, propagandę. Oni mają do dzisiaj zresztą bardzo, w dużej mierze media im sprzyjają. I ta propaganda, oszczerstwa, judzenie, jakieś, jak się patrzy na to, na przykład wystarczy mi tylko, jak pani premier Szydło tak pięknie mówiła, tak pięknie, pięknie po polsku i po chrześcijańsku, po katolicku, że przebaczam wam, jest rok miłosierdzia, i to nie robiła z kpinami, prawda? A jak na nią jechali za te 500 złotych, zamiast się cieszyć 500 złotych, by rodzinom pomóc. To dzisiaj, nawet to info, niby się ta telewizja odnawia, ale dajcie spokój, dużo jej brakuje. Niby publiczna telewizja, dajcie spokój. W info dzisiaj jakieś dyskusje, gadanie takie, jakby im nie zależało na Polsce, tylko na końcu własnego nosa, za przeproszeniem. Mówię, teraz potrzeba zjednoczenia się. I my musimy wiedzieć, że Polskę, bezpieczeństwo Polski niszczą tak bardzo mocno ci, którzy wewnątrz działają na szkodę. Te partie, które działają na szkodę. Nie ma dyskusji merytorycznej, tylko judzenie cały czas. Cały czas. Odcięli dopływ tych miliardów, które kradli. Chcą coś naprawić w Polsce i to... I proszę zobaczyć, co się dzieje. Ale to odnowienie, powiedziałbym, umysłów i sumień musi iść aż do dołu. Aż do dołu. To nie tak, że będzie jakiś poseł z PiSu dogadywał się z tymi kolesiami, którzy kradli z PSL-u czy z Platformy. I w terenie tak się ustawiają. Ja to obserwuję. Ja nie powiedziałem, że wszyscy są tacy, ale ja to obserwuję. Tu oni myślą, że my nic nie widzimy, że ludzie nic nie widzą. Właśnie tu trzeba odnowy sumień, nie egoizm cały czas, tylko ja i ja, kosztem drugiego człowieka, kosztem Polaków, wszystkich. Tu trzeba jakiegoś takiego myślenia wszystkich. O tym, żeby bezpieczny nasz dom zbudować, silny dom. Ale to tylko wtedy będzie, jeżeli będzie prawidłowe myślenie, a to myślenie niszczyli od szkoły. Oni nas oduczali, żebyśmy kochali Polskę. Oduczali miłości do ojczyzny. Wszędzie ojczyzna, gdzie dadzą pieniądze, i obiecywali naprawdę bzdury, zawsze kłamali. Będziecie wyjeżdżać, będziecie mieć. A nie myślenie o Polsce, o ojczyźnie, o tym dziedzictwie, za które umierały miliony w przeciągu ponad 1000 lat. Takie piękne dziedzictwo. Coś niesamowitego. Możemy bez kompleksów być, patrząc na inne państwa czy narody, czy ludzi, również dzisiaj. Bez kompleksów. Polska ma taką kulturę, ma takie wielkie osiągnięcia, wielu mądrych ludzi, zatroskanych. Trzeba tylko powyrywać jeszcze to z siebie, każdy z siebie, to, co, co niszczy tą jedność, bezpieczną jedność, tak bym powiedział. Bo to bezpieczeństwo, to i wojsko, ale to i myślenie, ale to zatroskanie wspólne, jeden za drugiego, jeden z drugim, nigdy jeden przeciwko drugiemu. I liczy się no, zachowanie takie po Bożemu, jak będzie, to będzie i do ludzi dobre. Dziękuję serdecznie. Ja patrzę w niebezpieczeństwa z zewnątrz i z wewnątrz. I trzeba tu ogromnej pracy, ale i ogromnej modlitwy. Ogromnej modlitwy. Proszę pana, jak tak patrzę, my wojska nie mamy nawet. Przecież oni do tego doprowadzili, że coś 100 tysięcy wojska, w tym żołnierzy, coś 35 tysięcy. Jak to, co to za wojsko, że ministra obrony nie posłucha, rozkazu nie wykona. No były te historie tam. Tam była tam taka sytuacja. Transportery wódki były. Pili tam. Ja już nie będę mówił, w czym to było. W jakiej tej agendzie tego wojska, czy jakby to nazwać. Pili. Zachowanie uwłaczające człowiekowi. Coś niesamowite, jak się dowiadujemy, tego nawet w prasie nieraz nie ma, czy w mediach. Tak. W każdym razie trzeba to odnowić. Nie dlatego umierali ludzie za nas, i ci akowcy, i wcześniej, i ci w tych obozach, Boże, i później, prawda? Tak. Znaczy, dziękuję serdecznie, potrzeba ogromnej pracy, ogromnej modlitwy, tak bym powiedział. Bo sytuacja jest trudna, a w tej sytuacji trudnej świata, to kochani, to tylko Pan Bóg teraz nas uratuje w naszej sytuacji polskiej. Dziękuję serdecznie. Chociaż trzeba się też przygotowywać do wszystkiego. Ale, no nie wiem, dziękuję. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Za otwieranie naszych umysłów.
Zapad, dziękujemy. Ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk był teraz gościem poprzez telefon, rozmowę telefoniczną. Panie doktorze, kilka myśli.
No, ojciec dyrektor dwie bardzo ważne sprawy poruszył. Pierwsza to życie marzeniami. I Europa od wielu lat żyła wyłącznie marzeniami o tym, jak idealistycznie można patrzeć na świat, na bezpieczeństwo, na inne kultury, społeczeństwa, na demokrację, na niesienie tej demokracji, zupełnie zapominając o tym, czym jest zagrożenie, czym jest terroryzm, czym jest brak zrozumienia realności różnych zmian geopolitycznych. I to dzisiaj widzimy w Europie Zachodniej. Polska i nasi politycy od kilku miesięcy umieją otwarcie powiedzieć o tym, jak wygląda bezpieczeństwo. Oni mówili znacznie wcześniej, ale teraz stali się tymi, którzy decydują też o bezpieczeństwie naszego kraju, decydują o bezpieczeństwie Europy. I od tego zaczęliśmy dzisiejszą rozmowę, ale warto to przypomnieć, że głos naszego prezydenta, naszych ministrów obrony narodowej, spraw zagranicznych, spraw wewnętrznych, to jest głos, który jest dzisiaj w Europie słyszalny. To jest głos, który jest dzisiaj w Europie zauważalny i można powiedzieć, że nagle z biernego oglądacza światowej polityki staliśmy się tym, kto jest traktowany poważnie, kto jest traktowany jako ten podmiot, który zrozumiał, czym jest zagrożenie dla bezpieczeństwa, który nie boi się nazwać zagrożenia po imieniu. Nasz minister spraw zagranicznych nie boi się nazwać Rosji agresorem. Nasz minister obrony narodowej nie boi się rozmawiać o realnym zagrożeniu ze strony państwa islamskiego. Nie boi się podjąć decyzji o wejściu naszego kraju do tej wielkiej koalicji przeciwko państwu islamskiemu. To nie znaczy, że wyślemy tam żołnierzy, ale wreszcie zrozumieliśmy, że musimy być w tej światowej koalicji, bo ona to bezpieczeństwo Węgier, bezpieczeństwo Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, to jest też bezpieczeństwo Polski. My nie jesteśmy sami na świecie. Bez bezpieczeństwa całego kontynentu nie można mówić o bezpieczeństwie Polski, a bezpieczeństwo Polski to jest jednocześnie bezpieczeństwo naszego kontynentu. Potrafimy nazywać zagrożenia, potrafimy o nich mówić, potrafimy wprost pokazywać Europie, gdzie popełniła błąd. To też jest ważne. I co bardzo znamienne, Europa przestała się na nas za to obrażać. Chyba zaczyna zauważać, gdzie popełniła błąd. Zaczyna rozumieć swoją trudną sytuację i widzieć, że bez Polski, bez naszego wsparcia, bez naszej otwartości do współpracy, do pomocy, nie uda się pokonać tych zagrożeń, które mamy na zewnątrz naszego kontynentu i tych, które już dzisiaj do nas przyszły, które tutaj są wśród nas. Bo terroryści, którzy są we Francji, w Niemczech, w Belgii, za chwilę mogą być w Polsce. A więc nie możemy mówić, że problem terroryzmu to jest problem Francuzów czy Niemców. To jest także nasz problem. Jak uda nam się ich pokonać tam, to nie przyjdą tutaj. I to jest chyba najważniejszy i powinien być najważniejszy motor naszych działań. Jeżeli zwyciężymy ich tam, to nie będziemy z nimi musieli się wykrwawiać tutaj. I drugi ze wspomnianych argumentów z rozmowy telefonicznej ojca dyrektora, który jest potwierdzeniem naszej już długiej dyskusji, to jest razem dla bezpieczeństwa. Wszyscy razem. To my wszyscy razem, nasza jedność, zrozumienie, tradycja, historia, wspólnota pozwoli nam czuć się bezpiecznie. Policja, wojsko, służby nie dadzą nam 100% bezpieczeństwa, ale my, policja, służby, wojsko, politycy, wszyscy razem dla wspólnego celu, jakim jest ojczyzna, naród, tylko wspólnie możemy zbudować silne bezpieczeństwo, bo to od nas również zależy. Nas jest Polaków 35, 8 milionów, nie ma to znaczenia, a służb mamy 200 tysięcy. Jak wspólnie razem nie będziemy o to dbali, to te 200 tysięcy funkcjonariuszy różnorakich służb nie poradzi sobie z tym, by zapewnić wszystkim nam takie bezpieczeństwo, żebyśmy mogli w ogóle się niczym nie interesować. Musimy się wspólnie zainteresować.
Logiczne to jest, jak jest bezpieczeństwo podatkowe, zdrowotne, to też jest tutaj siła wspólnoty, prawda, że razem się składamy na to, prawda, że jesteśmy bezpieczni, jeśli chodzi o podatki, o państwo, o
służbę zdrowia. My musimy chcieć. Jak będziemy chcieli, będziemy czuli wspólnotę, to tylko wspólnota i siła tej wspólnoty decyduje o tym, jak ta wspólnota jest trwała i jak bezpieczna.
Mamy telefon, bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz jest zawsze.
Stanisław z Polski. Witam. Pozdrawiam gorąco ojca i pana profesora i mam taką serdeczną prośbę, bo mnie jako Polaka to boli. Od wielu lat próbowałem zmienić ten stan, ale nie udaje mi się. Chciałem zasponsorować nawet za własne pieniążki, aby w taki dzień jak Święto Niepodległości 11 listopada, czy nawet teraz Święto Narodowe będzie 1 marca też, czy 3 maja, takie służby mundurowe było oznakowane, chociaż tą wstążką biało-czerwoną, czy straż pożarna, nie tylko pojazdy MZK. I to mnie bardzo boli, bo tyle lat już, a mimo wszystko nie jest po polsku, a powinno być tak bardziej, żeby ta tożsamość narodowa była taka bardziej wyrazista. Może pan profesor będzie uprzejmy gdzieś tam komuś zasygnalizować, żeby to było, bo to jest właśnie ta nasza polskość. A powiedziano mi, że nie można, bo nie ma pozwolenia z Komendy Głównej. Komendy Głównej Policji nie można, bo Komenda Główna nie pozwala flagi biało-czerwonej na radiowozach Święto Niepodległości wywiesić takich malutkich, czy nawet wstążki. Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję pani Stanisławie. Szczęść Boże, pozdrawiamy. Głos pana Głostrowski. No pewnie są jakieś przepisy, chociaż wątpię, bo to są znaki przecież narodowe.
Ale tutaj
narodowe, nie?
Oczywiście decyzja w służbach jest zawsze górna. Pochodzenia od najwyższego kierownictwa i tutaj na to też trzeba zwrócić uwagę. Ale myślę, że Wszyscy musimy zapracować na odbudowanie naszej tożsamości. Ona przez ostatnie lata traciła na znaczeniu. Próbowano pozbawić nas tej wartości, jaką jest nasza tożsamość narodowa. My musimy dzisiaj już wspólnie przywrócić ją na właściwe miejsce. Tożsamość, świadomość historii, religii, kultury, tego wszystkiego, co spajało nasz naród od wielu wieków, to jest szansa na przywrócenie Polski na właściwe miejsce w Europie i na świecie, nie na miejsce przywódcy, lidera, bo to nie w tym jest rzecz, szczególnie w walce o nasze wspólne bezpieczeństwo. Jeżeli chcemy wspólnie dbać o bezpieczeństwo, to tak jak w przypadku Grupy Wyszehradzkiej, nie możemy wymuszać na Czechach, Słowakach czy Węgrach naszego przewodnictwa. My musimy mieć wspólny, silny, jeden głos, podobnie w Unii Europejskiej. Nie ma ważnych, mniej ważnych, lepszych i gorszych. Musimy wszyscy razem budować coś, co pozwoli nam zapewnić wspólne bezpieczeństwo. Podobnie jest w naszym kraju. Jeżeli wspólnie będziemy chcieli, to zbudujemy coś, co pozwoli nam cieszyć się z jedności, pozwoli nam cieszyć się z codzienności, pozwoli nam cieszyć się z bezpieczeństwa i odzyskanej wolności.
Dziękujemy bardzo. Kolejny telefon. Bardzo prosimy. Radio Maria, słuchamy.
Halo?
Tak, proszę bardzo. Jest pani na antenie.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ja przede wszystkim dzwonię z południowo-wschodniej części Polski i przede wszystkim chciałam pozdrowić ojca Ryzyka i chciałam powiedzieć, że w ogromnej mierze go popieram, ale też chciałam dodać coś takiego, że my jesteśmy tutaj jak gdyby w innym państwie zupełnie nie polskim, bo się w głowie nie mieści, co tutaj się dzieje. Być może to powiem poza anteną, a na razie to serdecznie pozdrawiam gości. Proszę o udostępnienie mi.
Tak, no ale cóż, mamy taką formułę, że jednak mówimy w ramach pewnej tutaj, pewnej kultury i no otwartości, że jednak, no bo trudno nam jest dyskutować o czymś, czego słuchacze nie słyszą, a my słyszymy, nawet prowadzący mógłby, pewnie, że są rzeczy, że nie wszystkie się opowiada, ale no pani wybaczy, bo teraz musiałbym przerwać program i słuchać to, co pani mi chce powiedzieć, natomiast mamy następnych gości, więc może być okazja jakoś inaczej. Proszę bardzo, Radio Maria, słuchamy. Proszę bardzo.
Życzę sobie wspólnie. Ja chciałbym wspomnieć o terroryzmie, który wynika z takich fałszywych nacjonalistycznych idei nacjonalizmu, chodzi mi o nacjonalizm Donczowa, nacjonalizm, który ma nazwę nacjonalizm nazistowski. Chodzi o to, że w tej chwili jest bardzo duży lęk w środowiskach mniejszości polskiej we Lwowie i w ogóle w okolicach Lwowa Stanisławów ze względu na to, że są teraz przez biskupa Mokrzyckiego procesy beatyfikacyjne Polaków, którzy zostali księży, mam na myśli księży, ponad 200 księży, którzy byli zamordowani przez nacjonalistów ukraińskich w kościołach, rżnięci pyłą i tak dalej. I teraz podczas pobytu prezydenta Komorowskiego w Kijowie prezydent Poroszenko uchwalił, że Bandera jest bohaterem narodowym i te idee nacjonalistyczne należy popierać, brać przykład dla wszystkich młodzieży ukraińskich i w tej chwili i uchwalił, że jeżeli będą, kto będzie mówił źle o tym ludobójcy Bandery, Suchowicza i innych, którzy są odpowiedzialni za śmierć i Polaków, i Żydów, i Ormian, to będą karani. I w tej chwili jest w środowiskach mniejszości narodowych polskich na Ukrainie, szczególnie na zachodzie Ukrainie, lęk. lęk. W zeszłym roku podczas procesji Bożego Ciała procesja została we Lwowie rozpędzona przez tych neo-upowców, tych nacjonalistów. Nie mówiąc już o stawieniu pomników banderowców.
No właśnie, bandery. To tak rozumiemy, że... panie Czesławie, tu też właśnie wymaga się, żeby była tak zwana postawa, że tak powiem, tutaj państwa polskiego, który się zainteresuje problemem, ale też i pewna, no tak się mówi, zasada wzajemności. Jeżeli komuś pozwalamy, żeby na przykład, no są jakieś wyścigi, nie wyścigi, tak mówię ogólnie, się odbywały, również ta druga strona powinna być okej. Okay. Jeżeli ta druga strona, panie doktorze, chce, żebyśmy nadstawiali karku w Unii Europejskiej za tym krajem, prawda, żeby on wszedł do tej Unii, a tutaj takie zachowania, więc to też musi być to zasada wzajemności.
Są pewne elementy polityki zagranicznej, które wymagają otwartości, a polityka zagraniczna, nasza historia związana z Ukrainą jest dość trudna. I tutaj wydaje się, że nie tylko z uwagi na jakąś poprawność polityczną, na odbudowanie stosunków politycznych, ale przede wszystkim na utrzymanie tego względnego bezpieczeństwa między naszymi krajami, na to, by mieć zdolność reakcji na zagrożenia płynące od naszego wspólnego wschodniego sąsiada, być może potrzebne jest więcej otwartości w naszej wspólnej polityce. Może trzeba wprost zacząć mówić o tym, co nas i Ukraińców dzieli, a co łączy. To, co dzieli, trzeba jak najszybciej znieść, a to, co łączy, przypomnieć, podkreślić, pokazywać te elementy historyczne, które pokazują na naszą wspólną tożsamość, doświadczenia, bardzo wspaniałą przeszłość, a przestać nakręcać te różnego rodzaju nacjonalistyczne waśnie, które tak naprawdę są w interesie wszystkich, tylko nie naszych dwóch narodów. I to jest chyba tutaj najważniejsze, że jest ten trzeci, kogo najbardziej interesuje to, by Polacy i Ukraińcy ciągle wypominali sobie przeszłość, a nie cieszyli się tą przeszłością. Mamy wspólną, przepiękną przeszłość i o tej wspólnocie, o której dzisiaj od początku rozmawiamy, powinniśmy także w tych relacjach mówić i ją podtrzymywać.
No i też pamiętaj, żeby się po prostu tak po ludzku mówiąc, w ramach też dyplomacji, nie dać się robić, prawda,
My i Ukraińcy zresztą mamy długą historię, bardzo otwartą, i zawsze w tej historii mówiliśmy sobie otwarcie i wydaje mi się, że z Ukraińcami jesteśmy w stanie mówić wprost i rozumieć się i dogadywać się bez próby budowania jakichś bardzo trudnych, skomplikowanych dyskusji o sprawach, które są drugorzędne. My musimy zbudować i odbudować, zbudować normalny kanał komunikacji, który pozwoli nam odbudować pamięć o naszej wspaniałej przeszłości, a nie o tych trudnych chwilach. Te trudne chwile nie mogą być zapomniane, ale też nie możemy na nich budować wzajemnych stosunków, bo to nigdy niczego dobrego nam nie przyniesie.
Tak jest. Mamy telefon. Bardzo prosimy Radio Maryja, tylko prosimy radio wyciszyć. Tak, już słyszymy, że ktoś samochodem pędzi.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Witamy. Kto jest z nami? Jakie pana imię?
Dobry wieczór. Ja sobie pozwoliłem zadzwonić. Tomasz z tej strony. Niech będzie pochwalony.
Jezus Chrystus. Jezus Chrystus.
Ja sobie pozwoliłem zadzwonić na ten telefon, ponieważ jadę tak ciężarówką, jestem kierowcą zawodowym.
Pozdrawiamy, panie Tomaszu.
I tak słucham tej audycji i ja chciałbym może nawiązać do dwóch takich tematów poruszonych dzisiaj w tej audycji. A pierwszy temat to jest taki odnośnie tego całego terroryzmu, tego, żebyśmy po prostu uważali na to, żebyśmy patrzyli, co dookoła się nas dzieje i ewentualnie zgłaszali odpowiednim służbom. Pan profesor tutaj był łaskaw zauważyć, że nie jest to donoszenie, nie jest to konfidencja, tak jak za czasów komuny, że policjanci przed II wojną światową pomagali. I właśnie tutaj jedna taka moja uwaga, że ja uważam, że w Polsce nie mamy jeszcze na tyle wykształconych tych służb, chodzi mi głównie o policję, że osobiście uważam, że dla nich służyć i chronić to jest obelga. I jeszcze myślę, że długo czasu, dużo czasu upłynie, jeśli tak dalej pójdzie, że ci policjanci moim zdaniem nie są na dzień dzisiejszy, nie wiem, to jest pewnie kwestia szkolenia. A Polacy, tak jak pan profesor stwierdził i ojciec, że my mamy takie po prostu powiedzmy naleciałości jeszcze z czasów komunizmu, prawda, że raczej się z tą ówczesną milicją walczyło. Myślę, że musi być coś zmienione w tej policji i w podejściu do przede wszystkim do obywatela, że żeby rzeczywiście, że oni byli po to, żeby służyć i chronić, a nie tak jak na dzień dzisiejszy społeczeństwo odbiera policję, że tylko oni są od karania. To jest taka pierwsza moja uwaga. Druga uwaga, jeśli chodzi o Ukrainę, może nie tylko o Ukrainę, a może szerzej jeszcze o cały Zachód, o cały nasz sojusz w tej chwili. Wymaga się od nas teraz, żebyśmy wzięli część odpowiedzialności za uchodźców, żebyśmy przyjmowali ich. Tutaj dzięki nowemu naszemu rządowi jest to troszeczkę inaczej już odbierane. Z jednej strony, do czego zmierzam? Z jednej strony mówi się nam, żebyśmy wzięli odpowiedzialność za część tych uchodźców, żebyśmy ich przyjmowali, a z drugiej strony chociażby robią nad naszymi głowami coś takiego jak Nord Stream 2. To jest nie w porządku, to jest po pierwsze. Jeśli chodzi o relacje jeszcze może polsko-ukraińskie i cały ten ich nacjonalizm. Powiem tylko jedno. Ja nie jestem już młodym człowiekiem, jestem 67 rocznik. W czasie II wojny światowej, jak nacjonaliści ukraińscy mordowali Polaków, to z obrzydzeniem nawet patrzyli na to SS-mani. Pozdrawiam ojca prowadzącego i pana profesora.
Panie Tomaszu, dziękuję bardzo. Szerokiej drogi panu życzymy, bo musi pan mieć podzielną uwagę, bo i trzeba kierować i słuchać. Więc pozdrawiamy serdecznie pana i na pana ręce wszystkich kierowców, tirów, którzy pracują ciężko i już zaczynają swoją pracę w niedzielę wieczorem. Więc pozdrawiamy. Panie doktorze, bardzo proszę.
Tu dwa bardzo ważne obszary. Pierwszy to ta policja. Tutaj naprawdę wspólne bezpieczeństwo wymaga od nas wspólnej zmiany mentalności. Na pewno należy zmienić mentalność funkcjonowania służb w naszym kraju, ale jesteśmy w trakcie. Mam nadzieję, że niedługo to nastąpi. Natomiast nie należy uogólniać. Jest bardzo wielu policjantów, którzy funkcjonariuszy różnych służb, wszelkich, które służą nam, obywatelom, którzy rozpoczęli tą służbę wierząc, że mają do wypełnienia rolę wobec społeczeństwa. I ja wierzę, że to kiedyś stanie się, powrócimy do tego standardu, że rola służebna funkcjonariuszy, instytucji publicznych wobec społeczeństwa jest istotą ich działania. I tutaj nie należy zrzucać winy wyłącznie na policjantów, choć jak wszyscy jesteśmy grzeszni i także oni nie zawsze spełniają nasze oczekiwania, ale tutaj także od nas samych, od całego społeczeństwa wymagane jest przywrócenie tej wspólnoty, przywrócenie tej chęci pracy dla wspólnego dobra, jakim jest nasza ojczyzna. Jeżeli będziemy ten cel sobie stawiać każdego dnia, to na pewno nam się uda. Jeśli nie jutro, a na pewno nie jutro, to wtedy, kiedy będziemy wszyscy do tego gotowi, kiedy nam się uda to odmienić. Natomiast w kwestii tej międzynarodowej sytuacji, czy tej oceny działań Zachodu, czy działań administracji ukraińskiej, czy innych bardzo trudnych relacji, to też należy mieć na uwadze to, że polityka jest zawsze brudna, że dyplomacja jest zawsze taka, którą nie wszyscy rozumiemy, nie zagłębiamy się w jej szczegóły i ona zawsze wydaje nam się być trudna. Miejmy nadzieję, że polski rząd, który od jakiegoś czasu mówi wprost, nazywa rzeczy po imieniu, walczy o naszą rację stanu, nie pozwoli sobie na to, byśmy byli wykorzystywani w partykularnych interesach naszych mimo wszystko jednak sojuszników. Więc jeżeli mamy wspólnie dbać o bezpieczeństwo europejskie, jeżeli mamy wspierać Zachód w walce z terroryzmem, to Zachód też ma nas wspierać w naszych interesach gospodarczych czy energetycznych i tutaj mam nadzieję i wierzę w to, że sytuacja i miejsce Polski w Europie powróci na właściwe tory i będziemy mogli być dumni z tego, jaką rolę odgrywamy i jakie mamy znaczenie wśród tej wielkiej rodziny europejskiej.
Czas bardzo szybko płynie, już jeden chyba z ostatnich telefonów i by podsumować naszą rozmowę i dyskusję. Bardzo proszę, Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Przemyśla mówię. Chciałem...
Kto mówi? Jakie imię pana?
Adam mówi z Przemyśla.
Panie Adamie, słuchamy.
Chciałem podziękować za tę audycję, bo jest ciekawa. I tak tylko pewne sprawy. Chcę poprzeć tego pana, który mówił o tych urzędnikach. I o tej pracy, że to dla naszych ludzi nie ma pracy, bo mam 3 synów i wszyscy po studiach są i żaden tu pracę nie utrzymał, pomimo że składał podania do wojska, do policji i trójkę pracują za granicą. I tak pan ten mówi, że jest tam, może być, że jest te 2 szuflady, która dzieli te prace swoim, może, nie wiem, były takie tutaj przypadek w Przemyślu, że wiceprezydent poleciał za to, że za łapówki dostawali się do Straży Granicznej i tam jeszcze inni. A dzisiaj, na dzisiejszy dzień pod urzędem miasta zabawa, muzyka gra tak, że słychać na pół Przemyśla, a niby prezydent katolicki. Nie wiem, czy to się godzi. Tu ludzie idą na gorzkie żale, a tam jest święto wielkie. Takie uroczystości w Polsce. No i tak mamy. I z tą policją to też tam jest 50% do wymiany. Tych, bo to są szkoleni przez SB-ków, przez te służby, które były poprzednie. A Kiszczak do niedawna rządził w policji, a oni są na razie nie po to, żeby ludzi chronić, tylko siać ten terror dla społeczeństwa. I może się uda temu panu ministrowi Błaszczakowi i panu ministrowi wojska Macierewiczowi, że wprowadzą te jakieś służby, które będą dbali o Polskę i ten emblemat będzie, gdzie tak jak ten pan dzwoni, mówi, że powinien być na samochodzie święto, jak święto, to wszyscy mamy flagę, wywieszamy i tak samo właśnie, żeby to była służba dla społeczeństwa. A mamy tyle tysięcy tych ochroniarzy, to by też trzeba było coś jakoś zmieniać, bo tacy młodzi ludzie zamiast pracować, tu są ochroniarzami, stoi pod sklepem, w sklepie, tu tam
To no tak to wygląda. Panie Adamie, ale już tak kończąc to, co pan mówi, możemy powiedzieć śmiało, że Polska jest w odbudowie, czy ta odbudowa się rozpoczyna. Pan doktor tu na początku mówił, bo przecież kiedyś służył też tutaj pomagając w tej organizacji służb specjalnych i jest specjalistą od antyterroryzmu, a również ma doświadczenie, że została pewna przerwa, uczyniona luka. Teraz następuje jakby powrót do tego, co zaczynało się odradzać. Tak powiedzmy sobie szczerze, prawda? To są dopiero pierwsze tygodnie tych zmian. Więc miejmy też nadzieję, ale z drugiej strony też bądźmy realistami, że potrzeba czasu, ale niewątpliwie trzeba też i, no, jak to się mówi, pozytywnie, ale rozliczać, to znaczy sprawdzać, jak się to wszystko dzieje i w naszym otoczeniu, ale także gdzieś pewnie wyżej, a wyżej sprawdzamy poprzez głosowanie.
Tak, ale też nie liczmy na to, że te zmiany nastąpią jutro, że one nastąpią natychmiast, że zmiany polityczne na szczeblach rządowych czy szczeblach szefów służb nie przełożą się natychmiast na zmianę całych służb. To są wielkie korporacje, bo takie można byłoby nazwać, rzesze ludzi. W przypadku policji jest to 100 tysięcy funkcjonariuszy. To nie da się funkcjonowania tej organizacji zmienić jednym podpisem ministra, jedną jego decyzją, jednym poleceniem komendanta głównego. Tutaj potrzeba trochę czasu. Dajmy pracować tym, którzy podjęli się tej dobrej zmiany. Dajmy im szansę, pozwólmy im zmienić polskie bezpieczeństwo, pozwólmy im odbudować struktury, pozwólmy im odbudować też zaufanie społeczne. Poczekajmy. Nie oczekujmy cudów, bo tutaj potrzeba ciężkiej, wieloletniej pracy, by to wszystko odmienić, bo potrzeba tej zmiany. Ja jako były funkcjonariusz zarówno policji, jak i kontrwywiadu wiem, że tego się nie da zrobić z dnia na dzień. Żadnej zmiany. Zmiany nawet w najmniejszej jednostce organizacyjnej. Do tego potrzeba właściwych ludzi na właściwym miejscu, zgody, decyzji, ale też współpracy nas, obywateli. My dzisiaj, ja dzisiaj też jako cywil patrzący na to z boku, chcę pomagać, czekając na zmianę, ale też sam jestem otwarty i bądźmy wszyscy otwarci na to i chciejmy pomagać, wspierać w tych zmianach, bo tylko dzięki naszemu wsparciu, naszej cierpliwości i oddaniu możemy doprowadzić do sukcesu, na który oczekujemy.
By żyć w bezpiecznej Polsce i by ta bezpieczna Polska zmieniała również bezpieczeństwo w strefie, które jest w Europie, w Unii Europejskiej. No jeszcze jedno, panie doktorze, bo myślę, że to będziemy tego świadkami, że opozycja niegodząca się ze zmianą, która przyszła tak niespodziewanie dla niej, będzie mówiła, że państwo zaczyna być policyjne, inwigilacja się zwiększyła. To wszystko chcielibyśmy zrozumieć, że to jest dla naszego bezpieczeństwa, że żadna służba nie będzie chciała tylko nas gdzieś tam, prawda, szukać nam, nie wiem, w koszu, na brudną bieliznę, nie wiadomo czegoś, tylko będzie, jeżeli coś będzie szukała i sprawdzała, to po to, żebyśmy się czuli bezpiecznie. To tak jak rodzic, który nieraz sprawdza, prawda, tornister swojego dziecka, nie po to, żeby go upokorzyć, nie po to, żeby go znękać, tylko żeby sprawdzić, czy czasami co tam się dzieje, prawda, czy ktoś nie chce temu dziecku jakoś zrobić krzywdę i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to jest porównanie trochę takie kulejące, ale coś na tym jest, prawda, że musimy zrozumieć, że może wreszcie doczekamy się państwa, które będzie chciało, miało na celu troskę o obywatele, a nie to, żeby obywatel się czuł jakoś nie wiem, zagrożony, szykanowany, bo właśnie państwo na niego się zaczaiło.
Uwierzyliśmy politykom, oddając na nich swój głos, uwierzyliśmy w ich obietnicę naprawy Polski, to dajmy im szansę ją naprawić. Nie oczekujmy cudów, bo musimy być świadomi, że państwo to jest mechanizm, na który składa się szereg różnych trybików, miejsc, które trzeba zmienić, trzeba naprawić, trzeba naoliwić, trzeba zmienić sposób funkcjonowania, przyspieszyć, zwolnić, odmienić sposób funkcjonowania. Uwierzyliśmy im? Dajmy im szansę? Oni zmienią służby, zmienią bezpieczeństwo? tylko wspierajmy ich w tym i naszym, dobrym głosem, naszymi postawami, ale też tym, że będziemy cierpliwie oczekiwali tych prawdziwych efektów, a nie krótkotrwałych, szybkich zmian, bo one się nigdy nie sprawdzają. Tak jak nasza historia 3000 lat naszej cywilizacji zachodniej, to jest właśnie ten czas, który pokazuje, jak wiele się zmieniło i także w naszym kraju. Nie potrzebujemy 3000 lat, potrzebujemy kilku lat wytężonej pracy i stabilizacji. Poczekajmy. Czekaliśmy 25 lat, nie udało się, to teraz dajmy choć te kilka lat takiej ciszy i cierpliwości w oczekiwaniu na tą dobrą zmianę.
No właśnie, oby te słowa, takie postawy były w nas obecne. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był pan dr Łukasz Kister, specjalista do spraw antyterroryzmu, bezpieczeństwa, ogólnie mówiąc, i też doświadczenie praktyczne obecne też jest pana tutaj w życiowym doświadczeniu. Dziękujemy za obecność w studiu Radio Maryja, kogo pozdrawiamy. Taki jest zawsze obyczaj czy przywilej gościa, że może pozdrowić.
Ja chciałbym pozdrowić wszystkich tych, którzy mi dobrze życzą, wszystkich tych, którzy nas dzisiaj i mnie przede wszystkim słuchali, chcieli słuchać. Życzę wszystkim, żebyśmy w cierpliwości i w bezpieczeństwie dotrwali do końca tego Wielkiego Postu, bo to jest czas właśnie takiego wyczekiwania. Może właśnie my teraz potrzebujemy także w takim naszym politycznym, krajowym, codziennym życiu takiego właśnie postu, wyczekiwania w radości, że właśnie na końcu będzie coś, co jest szczęśliwe, coś, do czego dążymy. I tego wszystkim życzę.
Dziękuję bardzo. I przypomnijmy, pan doktor to jest premiera w Radiu Maryja, ale był niejednokrotnie obecny w audycji Aktualności Dnia i w Polskim Punkcie Widzenia w Telewizji Trwam. Zgadza się?
Właśnie tak.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.
I dziękujemy wszystkim słuchaczom, którzy zdążyli się połączyć. Widać, że jest potrzeba takich audycji, więc może za jakiś czas będziemy też kontynuować ten temat, może w szerszym gronie. No i rozmawiać, bo kiedy rozmawiamy, to wymieniamy myśli, też uspokajamy się, a może się jakoś też i przygotowujemy do naszych też postaw. I to jest bardzo ważne. Dziękujemy za wszystkie telefony, które ubogaciły nasz program.